Jesteśmy świadkami szerzenia się niepokojącej kultury śmierci, której przejawem są nie tylko bratobójcze wojny, ale nade wszystko zamachy na rodzące się życie oraz na życie osób starszych i nieuleczalnie chorych. Życie ludzkie jest święte. Tylko Bóg jest jego Panem. Każdy wyłom w jednolitym froncie absolutnego poszanowania życia jest zagrożeniem dla samych fundamentów ludzkiego współżycia, zdrowej demokracji i prawdziwego pokoju.
To były słowa świętego Jana Pawła II, bo dzisiaj przypada 21. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. 21.37. Przeżywaliśmy to wszyscy, przeżywaliśmy to solidarnie. Słowa Jana Pawła II dla wielu z nas są bardzo ważne, ale wielu i całe pokolenie już ma 21 lat i nie pamięta świętego Jana Pawła II. Dzisiaj oczywiście będziemy myśleć o pontyfikacie i o Wielkim Czwartku, bo dzisiaj jest Wielki Czwartek, więc w poranku wnet rozmowa z księdzem Jarosławem Wąsowiczem przeprowadzona przez Magdalenę Uchaniuk i już dostępna na naszym kanale YouTube, a po godzinie 8 ksiądz biskup Edward Kawa, franciszkanin, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu i biskup pomocniczy miasta Lwowa będzie gościem poranka wnet. Ale ci, którzy cierpią mieli na bezsenność wczoraj, mogli oglądać start Artemis 2.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
I tak było. To rzeczywiście przeżycie bardzo duże, przeżycie bardzo istotne i bardzo istotna misja. W tej chwili znajdują się gdzieś na orbicie Ziemi. Przez 24 godziny będą rozmaite badania. Sprawdzą inżynierowie, sprawdzą wilgotność, tlen, stan, czy są odporni na promieniowanie kosmiczne. A po 24 godzinach uruchomią silniki i z szybkością 40 tysięcy kilometrów na godzinę wyruszą w kosmos i polecą w kierunku Księżyca i potem będą badać tą ciemną stronę Księżyca. To wszystko jest istotne, bo Artemis 2, a potem Artemis 3 to już będzie misja, która na Księżycu wyląduje. Ale potem wystąpił Donald Trump.
American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated.
I oba zdarzenia z Nowego Jorku obserwował Tomasz Grzywaczewski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Zacznijmy od wystąpienia Trumpa. Co istotnego miał do powiedzenia prezydent Stanów Zjednoczonych?
Donald Trump zapowiedział, że jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia, to cofnie Iran do epoki kamienia łupanego, a w najbliższych 2-3 tygodniach Stany Zjednoczone uderzą na Iran tak mocno jak nigdy wcześniej. To chyba taki najbardziej wyrazisty fragment tego orędzia, bo poza tym nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele, pomimo tego, że wcześniej wydawało się, że może to być rzeczywiście przełomowe wystąpienie. Tutaj przypomnijmy, że prezydent Donald Trump w wywiadzie dla gazety Telegraph zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą opuścić pakty północnoatlantyckie. Pojawiły się zatem takie domysły, że być może w trakcie tego orędzia padną tego typu słowa, albo przynajmniej jakaś zapowiedź zredukowania zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ramach NATO. Z kolei inni komentatorzy wskazywali, że być może Donald Trump ogłosi rozpoczęcie operacji lądowej, na przykład próby zajęcia wysp znajdujących się w Zatoce Perskiej, albo nawet jakiejś większej operacji, której celem miałoby być przejęcie zasobów wzbogaconego uranu znajdujących się w rękach irańskiego reżimu. Do niczego takiego nie doszło. To wystąpienie trwało około 19 minut. Donald Trump skupił się na podkreślaniu jego zdaniem ogromnych sukcesów tej trwającej już miesiąc operacji wojskowej. Podkreślał, że zniszczona została irańska flota, marynarka wojenna, systemy obrony powietrznej, systemy rakietowe, że poważnie osłabiony został kompleks wojskowo-przemysłowy. Dodał również, że przecież inne wojny, w które zaangażowane były Stany Zjednoczone, trwały całymi latami, a tutaj minęły dopiero raptem 4 tygodnie. No i zasugerował z jednej strony no właśnie to, że może dojść do ogromnej eskalacji, ale z drugiej strony mówił o tym, że mają toczyć się rozmowy zmierzające do zawarcia jakiegoś pokoju, chociaż Teheran temu zaprzecza. Myślę, że istotne jest to, że cały czas nie dowiedzieliśmy się, jaki ma być do końca cel tej operacji wojskowej. To jest chyba taki podstawowy problem komunikacyjny ze strony Białego Domu, bo sami Amerykanie nie rozumieją, co w zasadzie Waszyngton chce osiągnąć tymi nalotami, tą interwencją. I tego my się dzisiaj, jak wspomniałem, tego też się dzisiaj nie dowiedzieliśmy. Ja odnoszę wrażenie, że tutaj Donald Trump przede wszystkim chciał w pewien sposób właśnie wysłać sygnał do amerykańskich wyborców, w jakiś sposób ich uspokoić, no bo te sondaże nie są dla Donalda Trumpa korzystne. Tutaj chociażby taki jeden z najnowszych sondaży przeprowadzonych przez YouGov wskazuje, że tylko 35% Amerykanów popiera obecny kierunek prezydentury Donalda Trumpa. 58% respondentów jest przeciwnych działaniom tej administracji. No i widać zdecydowany trend spadkowy, jeżeli chodzi o poparcie dla tej administracji od momentu rozpoczęcia ataków na Iran. To też być może, to orędzie to również być może taki komunikat wysyłany przez Biały Dom w stronę światowych rynków energii, również w stronę światowych giełd, po to, żeby uspokoić tę bardzo niestabilną sytuację ekonomiczną na świecie. Wreszcie ostatni taki element dotyczący Europy. Tutaj Donald Trump zwrócił się do państw, które są najbardziej zainteresowane przywróceniem żeglugi przez cieśninę Ormus, które pozyskują najwięcej węglowodorów z Zatoki Perskiej, mówiąc, że po pierwsze te państwa, to jest oczywiście również to jest skierowane między innymi w stronę Europy, że te państwa mogą kupować więcej ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych, a nie z Bliskiego Wschodu, a po drugie, że powinny wreszcie zdobyć się, cytat, na spóźnioną odwagę i przejąć kontrolę nad cieśniną Ormus. Stany Zjednoczone wykonały tę najcięższą część pracy, zmasakrowały, że pozwolę sobie na taki kolokwializm, irańską armię, no a teraz po prostu Europa powinna wziąć sprawy we własne ręce i zacząć kontrolować cieśninę Ormus po to, żeby przywrócić tam żeglugę cywilną.
Czy bardziej Amerykanie pasjonowali się wystąpieniem prezydenta Trumpa, czy też startem Artemis II?
No, to oczywiście moje prywatne odczucie, ale wydaje mi się, że chyba jednak startem Artemis II, z tego względu między innymi, że to właśnie to przemówienie było takie bardzo oparte na ogólnikach. Tutaj jakby niczego nowego się nie dowiedzieliśmy. Natomiast misja Artemis II rzeczywiście ma wymiar historyczny. Jest to pierwsza załogowa misja na orbitę Księżyca od misji Apollo 17 w 1972 roku. Na pokładzie kapsuły Orion znajduje się 4 astronautów, 3 Amerykanów, w tym gronie jest również kobieta i 1 Kanadyjczyk. To jest rzeczywiście historyczne wydarzenie, które bardzo nas przybliża do powrotu człowieka na powierzchnię srebrnego globu. Na przyszły rok zaplanowana jest misja Artemis III. W wtedy to będzie misja na niskiej orbicie okołoziemskiej, gdzie mają być testowane systemy łączenia się kapsuły z lądownikami przygotowanymi przez prywatne firmy, zaprojektowanymi przez SpaceXa, przez Blue Origin. No i początek 28 roku to ma być powrót człowieka na powierzchnię Księżyca. Oczywiście, o ile ten harmonogram zostanie utrzymany, ale wiele na to wskazuje, bo po prostu sam Donald Trump jest zdeterminowany, żeby do tego historycznego wydarzenia doszło jeszcze podczas jego prezydentury. No i wreszcie, to oczywiście nie jest wydarzenie tylko o charakterze naukowym. To jest wydarzenie mające wymiar geopolityczny. Jesteśmy już w tym momencie w trakcie nowego kosmicznego wyścigu. Chiny przygotowują się do budowy bazy, stałej bazy na Księżycu na początku lat 30. Również z tego względu NASA zmieniło swoje plany. Zapadła w marcu decyzja, że nie będzie budowana stacja na orbicie Księżyca, to miała być stacja Gateway. Zamiast tego NASA przejdzie bezpośrednio do kolejnego etapu, czyli budowy własnej bazy księżycowej z habitatami dla astronautów. To ma się wydarzyć na początku lat 30., a z kolei Księżyc wtedy miałby stać się trampoliną na Marsa. Testowany jest między innymi nowy napęd, termiczny napęd jądrowy, który ma o mniej więcej połowę skrócić czas podróży w stronę czerwonej planety. No i tutaj takie bardzo ambitne plany zakładają, że przełom lat 30. i 40. to byłaby już misja właśnie na powierzchnię czerwonej planety. To na razie odległa przyszłość. Czy to się wydarzy, zobaczymy, ale niewątpliwie ta rywalizacja geopolityczna ponownie napędza eksplorację kosmosu, która, jeżeli chodzi o loty załogowe, no została w dużej mierze zarzucona. Od lat 70. człowiek latał na orbitę okołoziemską, na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Teraz znowu sięga, no może jeszcze nie gwiazd, ale przynajmniej powierzchni naszego naturalnego satelity, a w przyszłości powierzchni innych planet.
O czym prosto z Nowego Jorku powiedział Tomasz Grzywaczewski. Tomku, spokojnych świąt. Bardzo dziękuję za korespondencję.
Serdecznie dziękuję również Państwu. Życzę radosnych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.
Jest godzina 7.22. Dzisiaj jest 2 kwietnia.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Wnet. Radio, robimy radio. Radio Wnet.
I Wielki Czwartek. Magdalena Uchaniuk była w Pałacu Prezydenckim i przeprowadziła wywiad z księdzem Jarosławem Wąsowiczem. Pełna wersja tego wywiadu jest dostępna na naszym kanale YouTube, a teraz posłuchamy długiego fragmentu.
Proszę powiedzieć, jak to jest być księdzem w dzisiejszym świecie i w dzisiejszej Polsce?
Tak samo jak na całej przestrzeni historii Kościoła, bo zawsze wierność Panu Jezusowi kosztuje i to jest wyzwanie. Ewangelizacja jest wyzwaniem, z którymi się mierzą kolejne pokolenia od czasów apostolskich. Wciąż Kościół szuka nowych sposobów na to, jak skutecznie docierać z programem, który człowiekowi w Ewangelii zaproponował Pan Jezus. Mówimy na przykład w czasach nam współczesnych o nowej ewangelizacji, czyli odwieczną prawdę Bożą staramy się głosić nowymi metodami, sposobami docierać do nowych miejsc. I to jest wielkie wyzwanie, ale Pan Bóg nas nie zostawia samych, bo my wiemy, że na tym świecie nie jesteśmy sami, że jest z nami żywy Bóg, który nam błogosławi, który obdarza nas darami Ducha Świętego, który nam pozwala rozeznawać czas i miejsce i w jaki sposób głosić Słowo Boże. Więc czasy są zawsze takie same, więc księdzem jest być, to wielki dar, tak powiem.
A nie czasami też trudność?
Życie w ogóle jest trudne. Każdy z nas ma swoje trudności, wyzwania i bardziej tak na to patrzę. To nie jest trudność, jeśli to jest rzeczywiście powołanie, to do czego Pan Bóg powołał człowieka. To jest radość, nie trudność. Bo wtedy można realizować rzeczywiście swoją misję z pasją, zaangażowaniem. Wtedy nie szkoda czasu na spotkania z ludźmi, na to, żeby właśnie z niezwykłą mocą głosić Słowo Boże. I to jest piękne życie, tak jak życie wszystkich ludzi, jeżeli coś czynimy z powołania.
Powiedział
z pasji,
ksiądz o tym powołaniu, o tej misji, że to nie jest trudność, jeżeli to jest ten dar. Ja niedawno oglądałam taki piękny film dokumentalny, Głos. Jest to film, który mówi o nowicjacie, który mówi o młodych mężczyznach, którzy decydują się na uczestnictwo w tym. No i ten głos, tytułowy głos. Niektórzy słyszą go mniej, niektórzy bardziej. Proszę nam opowiedzieć, jak to było u księdza z tym głosem i z tymi pierwszymi momentami, że to jednak ta droga, kapłaństwo.
Ja stosunkowo późno podjąłem taką decyzję, taką pod natchnieniem Bożym, jak wierzę, bo jestem bardzo spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. I
co to znaczy
dnia
późno?
Bo w klasie maturalnej, gdzieś tam na chwilę przed maturą taka myśl się pojawiła i zaraz
tak po znienacka po prostu?
No miało to swoje różne kulisy. Moich dwóch kolegów chciało bardzo zostać salezjanami
i wciągali
księdza. A ja mam wujka
księdza.
Salezjanina, który był wtedy profesorem w seminarium, później zresztą był naszym rektorem i pojechałem z tymi kolegami wtedy do Kutna Woźniakowa i tak się to wszystko ułożyło, że ja zostałem, bo mi się ta atmosfera spodobała, klerycy, którzy się nami zajmowali, w piłkę można było pograć, super. Bardzo mi się ten klimat spodobał i wtedy w zasadzie ta myśl się zrodziła, ale myślę, że Pan Bóg nas, jestem o tym nawet przekonany, że Pan Bóg nas przygotowuje przez całe życie i kiedy popatrzymy w ogóle na historię wielu osób, teraz już mówię jako historyk, to zwłaszcza przy pracach biograficznych widzimy, jak Boża opatrzność przygotowuje człowieka do różnych momentów niezwykle ważnych. I tak samo jest z kapłaństwem. To jest klimat rodzinny. Święty Jan Bosko, założyciel mojego zgromadzenia, mówił, że rodzina jest pierwszym seminarium.
No więc właśnie o to też chcę się dopytać.
Że właśnie to jest ten klimat, w którym człowiek się wzrasta. No czasy się troszkę może zmieniły, bo kiedy ja rozpoczynałem swoją drogę życia zakonnego, no to wszyscy jeszcze się cieszyli, wzruszali, cała parafia się za mnie modliła. Dzisiaj jest troszkę tak, jak słucham moich młodszych współbraci, mam tę wielką radość, że mogę się z nimi na wykładach z historii Kościoła spotykać, no to często wręcz przeciwnie, namawiają ich, żeby porzucili tą drogę, żeby nie angażowali się w taki sposób.
Nawet i co, kilkadziesiąt lat różnicy nawet, i
tak,
no
jest różnica. Oni mają rzeczywiście jakoś trochę ciężej, ale są też, można powiedzieć, z tego świata, więc może lepiej to przeżywają niż to moje pokolenie, które jednak w innym momencie się wychowywało, w innych klimatach. No, 40 lat temu, ja wstąpiłem 30 lat temu ponad do Zgromadzenia Salezjańskiego, no to chociażby w mediach Kościół nie był w taki sposób atakowany, nie atakowało się takich postaci jak Jan Paweł II, którego próbuje się mieszać co jakiś czas z błotem. Dla nas, dla mojego pokolenia, ale myślę, że jednak wciąż dla większości Polaków to wielki prorok naszych czasów. No i nikt nie pomyślałby wtedy, że za kilka lat znajdą się ludzie, którzy będą go opluwać, więc w tym sensie się zmieniło i może tym chłopakom jest trudniej decyzję podjąć. Ale ja na szczęście się za długo nie zastanawiałem, ale z perspektywy tych 30 ponad lat to wszystko, co robiłem jako chłopak, młody człowiek, miało sens.
A proszę wrócić do domu rodzinnego. Jak tam była ta wiara?
Ja się wychowałem w rodzinie,
no bo te takie kresowe korzenie też.
Kresowe korzenie, ale w rodzinie religijnej, w naszej rodzinie wiara rzeczywiście nie była jakimś dodatkiem niedzielnym, ale taką
wspólne
rzeczywistością,
modlitwy,
w której żeśmy żyli. Przecież brat mojej mamy jest salezjaninem, a z kolei ze strony ojca jestem spokrewniony z kardynałem Glubinowiczem, więc to też pokazuje klimat jakiegoś wychowania domu rodzinnego. Przede wszystkim wartości, w których się wzrasta, ale wszystko tutaj odgrywa swoją rolę. Ja kiedy poszedłem akurat do nowicjatu, bo pani redaktor pięknie wspomniała o nowicjacie, Kiedy ochłonąłem już
a,
wtedy
a nie, z tym... Ale prenowicjat chyba jeszcze
to, teraz jest prenowicjat, ale za ja, naszych czasów nie było. Był
I,
taki
i
bardzo
co
krótki.
Wtedy? I co się wtedy
jak
dzieje?
Jak ochłonąłem, to zacząłem sobie zadawać pytania, że chyba się pomyliłem, Panie Boże, no bo ja jeździłem na te mecze.
Tyle ludzi, emocji.
Ale właśnie mądry spowiednik mi podpowiedział, że tym się w ogóle nie przejmuj, zostaw to, nie wracaj do tego, kiedyś Pan Bóg... powie ci, po co to wszystko było i dzisiaj wiem, bo Pielgrzymka Kibiców, która jest wydarzeniem już 18-letnim, bo w tym roku 18 się odbyła, no nie byłaby możliwa, gdybym ja wcześniej jako młody chłopak nie angażował się w ruch kibicowski, bo byłbym pewnie nie do zaakceptowania z takim pomysłem dla tych, którzy mnie znali z tamtych czasów. A to wszystko ma dzisiaj sens, tak? To wszystko widzę w innej zupełnie perspektywie, czy chociażby historia, którą się pasjonowałem od dziecka. Ja zawsze chciałem być historykiem, a fakt, że jestem salezjaninem, czyli jestem zakonnikiem w zgromadzeniu, które jest w kościele posłane do ludzi młodych i daje nam możliwości rozwijania też wielu swoich talentów. Ja akurat mogłem realizować też tą pasję życia historią, która mi się przydaje w relacjach z młodzieżą, z ludźmi w ogóle, bo historia jest nauczycielką życia i jak się otrzyma wiary, na nią patrzy, to wiele można się nauczyć.
Powiedział ksiądz o Federacji Młodzieży Walczącej. Jak wyglądał moment przystąpienia? Bo ja słyszałam taką historię, że ksiądz malował logo gdzieś w Gdańsku, czy coś
trudno
takiego.
Trudno powiedzieć w ogóle.
I jak to się właśnie zadziało?
To była
zadziało?
Historia z Pielgrzymką Ludzi Pracy, bo my żeśmy z kolegami sami namalowali rzeczywiście transparent z logo FMW i powiesili go na płocie i ci, którzy wówczas kierowali tą organizacją, byli bardzo zdziwieni, co to za ludzie wieszają transparent z napisem FMW Region Gdańsk. To troszkę było tak, że jednak to była konspiracja. Każdy miał tam swoje kontakty. Ja się w Federacji Młodzieży Walczącej zetknąłem podczas pobytu Jana Pawła II w Gdańsku. Wtedy msza święta odbyła się na mojej zaspie, gdzie się wychowałem. Budowaliśmy ołtarz, ale pierwszy raz się zetknąłem z ulotkami Federacji Młodzieży Walczącej z Monitem. Takie pismo, jedno z najbardziej słynnych. I po prostu, ponieważ całą rodziną, zwłaszcza latem, regularnie uczestniczyliśmy w mszach świętych odprawianych w kościele świętej Brygidy przez księdza Jankowskiego, bo to była okazja do tego, żeby później wspólnie pójść na spacer, na lody i zawsze z rodzicami jeździliśmy, z moimi braćmi na tę mszę, więc no, człowiek się ustawiał przy transparentach, wtedy jakoś się poznawało nowych kolegów, ale też tutaj ważnym miejscem była też Lechia Gdańsk, bo nasi kibice, ja z tym środowiskiem byłem od dziecka związany. Pierwszy raz poszedłem na mecz w 1983 roku.
Kto
i strasznie mnie to wciągnęło. Starsi koledzy, wtedy był inny światek. Pół zaspy chodziło, to starsi się młodszymi opiekowali i było elegancko.
Ale teraz też tam, chyba tak jest.
I tam było, no teraz jest inaczej. Teraz są telefony komórkowe i rodzice wiedzą o nas wszystko, o dzieciach. A wtedy niekoniecznie. Ale w każdym razie stadion Lechii to był też taki bastion Solidarności. My tym byliśmy od dziecka przesiąknięci. I to wszystko jakoś złożyło się na to, że bardzo w młodym wieku, bo ja miałem 14 lat, kiedy się zaangażowałem w działalność Federacji Młodzieży Walczącej i później wydawałem w swojej szkole, jak już poszedłem do szkoły średniej, swoje pismo Klakson, pismo zespołu szkół samochodowych. Z kolegami wspieraliśmy strajki w Stoczni Gdańskiej w 1988 roku. Też jako, można powiedzieć, dzieci nosiliśmy do stoczni jedzenie z kościoła świętej Brygidy. To były też niezwykłe doświadczenia. No i to jakoś nas wciągało, te koła samokształceniowe, to wszystko było coś niezwykłego. Ja rzeczywiście strasznie mnie to pochłonęło. Zwłaszcza w szkole średniej dużo czasu poświęcałem tej społecznej jakoś działalności, ale to są, muszę powiedzieć pani redaktor, niezwykłe przyjaźnie, które trwają po dzień dzisiejszy. To jest też z takiej perspektywy, nieraz o tym myślę, że my się wszyscy nadal przyjaźnimy. Jak mieliśmy 12 lat, byliśmy dziećmi, nastolatkami, wciąż w tej samej grupie moi przyjaciele z Federacji Młodzieży Walczącej w ubiegłym roku reaktywowali raz w miesiącu msze święte za ojczyznę właśnie w kościele świętej Brygidy i wszyscy się tam odnajdujemy. Ja co jakiś czas mam okazję też tej mszy świętej przewodniczyć. To jest niezwykłe. Tak samo koledzy z Lechii, Gdańsk, którzy są moimi przyjaciółmi od ponad 40 lat, nigdy się na nich nie zawiodłem. I zawsze wtedy, kiedy potrzebuję pomocy, czy któryś z nas potrzebuje pomocy, no możemy na siebie liczyć. I to jest niezwykle wzruszające w tej całej opowieści. I właśnie po latach widzę, jakie to było ważne i
potrzebne. A byli zdziwieni przyjaciele, koledzy, że Jarek idzie do nowicjatu, że tak. Będzie księdzem?
Niektórzy tak, ale warto też, myślę też o tym ostatnio, tak sobie pomyślałem, że Federacja Młodzieży Walczącej region Gdański i tam potem Pomorze Wschodnie to są jedyne regiony, bo to była organizacja jednak ogólnopolska, z których wyszły powołania kapłańskie. Nas jest kilku księży, którzy działali FMW. W FMW. I to jest ciekawe. W zasadzie tylko z Gdańska i z Gdyni. Jak się spotykamy w takim wymiarze ogólnopolskim, bo co jakiś czas przy okazji okrągłych rocznic powstania FMW zawsze takie spotkania organizujemy, no to są rzeczywiście przyjaźnie i to nas wyróżnia, ten gdański region od innych, że mamy kilku księży, ale też w ogóle kilku dziennikarzy. Sławek Cyńskiewicz przecież był z naszego środowiska.
No i teraz de facto pracujecie razem.
Tak, no nawet jak wystawiali okrągłość stołu z Pałacu Prezydenckiego, Pan Bóg tak to wszystko poukładał, że staliśmy razem i sobie wspomnieliśmy nasze transparenty, dosyć paktów z czerwonymi.
To był wywiad, którego udzielił ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Magdaleny Uchaniuk. Pełna wersja wywiadu na naszym kanale YouTube. Zachęcam do obejrzenia. A ksiądz Jarosław otworzył kaplicę w Pałacu Prezydenckim dla wielu, którzy chcieliby być i uczestniczyć w mszy świętej. W każdego miesiąca około 300 osób uczestniczy w takich mszach. Wczoraj była msza dla dziennikarzy. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Jolanta Hajdasz zaprosiła dziennikarzy nie tylko ze stowarzyszenia. Byliśmy, widzieliśmy, słuchaliśmy księdza profesora Jarosława Wąsowicza. Na zegarze godzina 7:37.
Reklama. 3:17:41.
Co tak liczysz?
Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Jest czas składania PIT-u, to przypominamy, że można przekazać 1,5% na wolne media, wspierać Radio Wnet. Ważne, żeby w tym rozliczeniu podatkowym wpisać KRS 40309499. Cel szczegółowy Radio Wnet. I o tym trzeba pamiętać, że trzeba wpisać ten cel szczegółowy Radio Wnet. I wiedzieć o tym, że Fundacja Salvati i Radio Wnet wspierają wolne media. Za każde wsparcie każdemu darczyńcy bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Skowroński.
Po reklamie.
Szczerze powiem, że język mi się trochę plącze z powodu niewyspania, a to niewyspanie jest oczywiście spowodowane tym, że wczoraj w nocy oglądaliśmy transmisję ze startu Artemis II. Robił to też Rafał Grabiński, portal Urania. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Nie tylko pewno pan start rakiety. Jak pan to przeżywał w momencie, kiedy było 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 start i rakieta uniosła się w górę?
Tak, no przeżywałem mocno, bo tak naprawdę śledzę program Artemis już od wielu, wielu lat i no trochę było to nie do uwierzenia, bo i wręcz niepokojące, że rakieta wystartowała za pierwszym razem, bo mimo że ona była cofnięta do hangaru tam w poprzedniej próbie, to jednak nie było wtedy próby startu, usterka była wcześniej znaleziona, a tutaj pierwsza próba startu, dosłownie kilkanaście minut po starcie tego okna startowego, które trwało 2 godziny i już rakieta startuje, no było to trochę nie do uwierzenia, takie dosyć surrealistyczne. No i fakt, że wracamy na ten Księżyc, w te okolice Księżyca, dla mnie to pierwszy raz, dla w zasadzie większości ludzkości to pierwszy raz, kiedy możemy takie rzeczy obserwować. Więc no niesamowite przeżycie. I też niewyspany jestem, też 3 godziny snu w tej chwili.
To prawda. Ten moment jeszcze bardziej emocjonujący to był moment, w którym każda z podsekcji zgłaszała, że tak, jestem gotowa, ready, gotowa, gotowa, gotowa.
Tak, tak. To odliczanie ostatnie, ready to go tak zwane i właśnie to, że wszystko jest gotowe. No jedyne co, no to właśnie patrzyliśmy na te ostatnie sekundy, bo wtedy najwięcej rzeczy się dzieje z rakietą. Ta rakieta jest przygotowywana, wtedy silniki już są przygotowywane do tych warunków pracy tuż przed odpaleniem i wtedy największe są szanse na to, że coś może zawieźć i ta elektronika po prostu sama ten start odwoła. Ale tak się nie stało. Zobaczyliśmy iskry, które wypalały tam taki resztki wodoru, które mogły się tam zgromadzić pod rakietą i potem odpalenie tych potężnych silników jeszcze znanych z ery wahadłowców, potem tych 2 bocznych rakiet, no i ruszyliśmy.
I ruszyliśmy z wielkim hukiem.
Tak, z wielkim hukiem. Też to warto jakby powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie miał kiedyś okazję oglądać start rakiety orbitalnej, no to jest takie drganie w całym ciele, słychać to drganie, a ci, którzy już są doświadczeni w tym, to mówią, że lot rakiety SLS to jest w ogóle nieporównanie do jakiejkolwiek innej rakiety orbitalnej. Ogromny huk, ogromne efekty dźwiękowe, szczególnie właśnie na terenie kosmodromu, jeżeli ktoś w centrum prasowym to oglądał kilka kilometrów od stanowiska startowego, to przeżycie niezapomniane. Nie tylko historyczna chwila, ale też takie przeżycie akustyczne.
W drugiej minucie odłączyły się te 2 rakiety wspierające i co się z nimi stało?
One po prostu się rozbiły w Oceanie Atlantyckim. My jesteśmy przyzwyczajeni, bo jeszcze z ery wahadłowców pamiętamy, że te rakiety lądowały na spadochronach i to są bardzo podobne rakiety do tych, które właśnie były stosowane w wahadłowcach, te rakiety boczne na paliwo stałe. Takie fajerwerki, bo gdy je odpalimy, to już nie ma jakby drogi powrotu. Musimy lecieć, bo ich się nie da wyłączyć. To są rakiety na paliwo stałe i w przypadku właśnie wahadłowców one wracały na spadochronach, były odzyskiwane, czyszczone, ładowane było znowu to paliwo do nich i leciały jeszcze raz. W przypadku systemu SLS one są jednokrotnego użytku. Dzięki temu można było zaoszczędzić troszeczkę na masie. One dzięki temu mają trochę większą wydajność. No ale z racji tego, że starty rakiet SLS to są starty w zasadzie raz na kilka lat, to można sobie na taką niegospodarność pozwolić.
Potem jest 8 minuta i odczepienie tego wielkiego członu rakiety.
Tak, tak. Ogromny człon.
I w 8 minucie gdzie ta rakieta się... Gdzie to wszystko się znajduje? W jakiej odległości od Ziemi?
Tak, odległość od Ziemi jeszcze nie jest jakaś bardzo wielka, bo to jest chyba jeszcze nad Atlantykiem, ale już rakieta jest na wysokości no, ponad 100 kilometrów i pędzi z prędkością bliską już prędkości kosmicznej, czyli tej prędkości, która pozwala być na orbicie okołoziemskiej. I w przypadku, to jest też nie bez powodu, że taka trajektoria jest dobrana, że ta rakieta po pracy pierwszego stopnia nie wchodzi jeszcze na taką ostateczną orbitę, a to dlatego, żeby właśnie ten główny człon mógł swobodnie spaść do atmosfery. On spadł i spalił się nad Pacyfikiem. Prawie zrobił całe okrążenie Ziemi. No a reszta tej rakiety, czyli ten górny stopień ICP ze statkiem Orion, potem wykonał takie niewielkie odpalenie, żeby jednak na tą orbitę wejść i na Ziemię nie wracać.
Z jaką prędkością się wchodzi na orbitę?
Ponad, zależy jeszcze od jakiej wysokości orbity, ale mówimy tutaj o prawie 8 km na sekundę.
To jest kilometrów na godzinę, to jest ile?
No o kurczę, trzeba pomnożyć przez 3608 kilometrów, ale nie pozwolę sobie o tej porze tego robić. Bo...
No dobrze, gdzieś tam widziałem informację, że to jest 28 tysięcy kilometrów na godzinę. Nie wiem, czy to może być prawda, czy nie.
Tak, to by się zgadzało, tak, tak.
I teraz w jakiej odległości od Ziemi jest to urządzenie kosmiczne, bo nie wiem, czy to można nazwać rakietą.
Mowa teraz o tym stopniu, który poleciał
teraz,
razem.
Teraz, gdzie teraz tak. jesteśmy?
Teraz jesteśmy na takiej bardzo eliptycznej orbicie okołoziemskiej. To jest nadal orbita, że krąży. Ziemi, astronauci krążą wokół Ziemi, ale na takiej bardzo, bardzo wysokiej orbicie. To jest taka orbita, że do Ziemi w miejscu najbliższym mamy niewiele, dosłownie nieco ponad 100 kilometrów, może 200, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale ten najwyższy punkt na orbicie to jest prawie 70 tysięcy kilometrów. I cel tego był prosty. Chcieliśmy zrobić taką długą orbitę, żeby móc wszystko jeszcze przetestować w okolicy Ziemi bezpiecznie, żeby w razie czego móc szybko na Ziemię wrócić, gdyby coś w tym statku jednak nie działało. I też drugi powód to był taki, że chcieliśmy przekroczyć pasy Van Allena i przetestować ten statek w takim reżimie lotu symulowanego dalekiego lotu kosmicznego, czyli mamy większe promieniowanie, większa odległość od Ziemi, więc musimy używać już większych anten. Taka po prostu próba generalna przed tym, za czym odpalimy silniki i polecimy w kierunku Księżyca, a to stanie się już tej nocy.
I oczywiście cały czas jest łączność, a teraz cały czas jest łączność z Ziemią. Słychać te komunikaty, jak ktoś ogląda kanał NASA, to tam na żywo jest cały czas relacja i oczywiście zachęcamy do tego, żeby od czasu do czasu na tą relację spojrzeć, bo to rzeczywiście jest zdarzenie historyczne, cały czas podkreślane dla amerykańscy komentatorzy. Mówili, dla następnej generacji lecimy w kosmos, wybudujemy tam bazę, potem polecimy na Marsa i tak dalej. To widać było tą olbrzymią ekscytację, że tak powiem, i nic dziwnego, że była olbrzymia ekscytacja w tym miejscu. Trochę pewno pan zazdrościł, że pan nie jest właśnie tam i nie może żyć tą energią, którą żyli, tym skupieniem, którym żyli ci wszyscy ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby to się udało.
Oj tak, zdecydowanie. Ja tak powiem, pierwszy swój stan rakietowy widziałem przy okazji lotu naszego tutaj Polaka, Sławosza. I to było już wtedy duże przeżycie, nie tylko właśnie z powodów takich pobudek patriotycznych, ale również właśnie tych efektów rakietowych. I rzeczywiście pisałem nawet do kilku właśnie redaktorów z innych stacji medialnych z taką właśnie zazdrością, jak gdzieś tam widziałem w mediach społecznościowych, że są na tym starcie. No i trzymałem kciuki, żeby rzeczywiście ten start wyszedł, bo wiadomo, taka podróż do Stanów to też nie jest tania. No tak, to rzeczywiście widać było wśród dzieci szczególnie. Nie wiem, czy pan redaktor też zobaczył, że tam jak były transmisje, no to właśnie takie to młodsze pokolenie tych dzieci, no to widać, że bardzo się ekscytuje i tak, też takie właśnie wzmianki na mediach społecznościowych widziałem, że no nie jest tą ludzkością tak źle, że dzieci się nadal takimi rzeczami ekscytują, że lecimy na ten Księżyc. Także no nie ma co też być z tego powodu smutnym, że jakoś to młodsze pokolenie jest jakieś gorsze. Bo
to być może to jest to pokolenie, które poleci na Marsa, ale wróćmy teraz do naszej Artemis 2. Okrąży przez 24 godziny, będzie w zasięgu, że tak powiem.
Tak.
I po tym będą rozmaite badania przeprowadzane, jak ten cały system i jak astronauci w tym wszystkim potrafią, że tak powiem, funkcjonować, a potem, i to jest to, 40 tysięcy kilometrów na godzinę, żeby polecieć w kierunku Księżyca i wejść w ten kosmos prawdziwy.
Dokładnie, dokładnie. Tutaj właśnie ta wysoka orbita też sprawia, że już ten manewr lotu na Księżyc wykona już sam statek Orion, czyli statek, który ma trochę mniejsze silniki i to jest po prostu właśnie fizyka. Polecieliśmy bardzo wysoko, teraz można powiedzieć spadamy i rozpędzamy się, nasza planeta rozpędza statek Orion i on musi tylko jeszcze dokonać taki ostatni akt, że właśnie w nocy odpali silnik na parę minut, żeby właśnie się wykierować w stronę tego Księżyca. Ten lot potrwa kilka dni. Już teraz mogę powiedzieć, bo to są rzeczy, które przeczytałem rano, że udał się test, taki bardzo ważny test operacji zbliżeniowych obok górnego stopnia rakietowego. To było coś takiego, że statek oddzielił się od tego górnego stopnia rakietowego w tej drodze na tą wysoką orbitę. I robił takie testy, że pilot Glover przejął kontrolę nad statkiem i ręcznie starał się tym statkiem sterować. To wszystko po to, żeby potem mieć przetrenowane przybliżanie się do lądownika księżycowego, czyli tego lądownika, którym kiedyś astronauci za parę lat wylądują ponownie na Księżycu. Więc wszystko jest nie bez przypadków i nie było też dużych problemów. Z tego, co słyszałem, no to był niewielki problem z komunikacją, kiedy przełączaliśmy się na inny rodzaj anten i był problem jakiś z toaletą. To jest najbardziej niepokojące zawsze w lotach kosmicznych, problemy z toaletami kosmicznymi, bo są to dosyć skomplikowane sprzęty i wiadomo, że jeżeli one nie będą działać, to jest tak naprawdę no-go dla misji tak zwane, jeżeli ten problem nie zostanie naprawiony, a chyba już został, bo nie słyszałem już żadnych nowych informacji na ten temat, no to wtedy byśmy po prostu na tą ziemię wracali. Ale wszystko jest na razie dobrze i trzymamy kciuki, żeby tak do końca pozostało.
I to jest taki statek Orion, którym można nim pilotować, można nim kierować, można skręcić w lewo albo skręcić w prawo.
Tak, dokładnie. Można w zasadzie w każdym stopniu swobody, czyli to są właśnie ruchy lewo, prawo, góra, dół, obroty, wszelkie jak samolotem, więc tutaj rzeczywiście on ma takie możliwości. Wiadomo, większość tych manewrów orbitalnych wykonywana jest automatycznie, ale gdyby zaszła taka potrzeba, to pilot może podjąć tą maszynę i też wykonać pewne manewry.
Jak już wejdzie do tej przestrzeni kosmicznej, to są wyłączone zupełnie silniki?
Tak, większość lotu to jest tak zwany właśnie dryf. Te silniki manewrują dosłownie parę minut, kilka razy w ciągu lotu, a ta trajektoria jest tak zaplanowana, żeby tych manewrów było jak najmniej. Czyli teraz w nocy wykonamy ten manewr kierujący nas w stronę Księżyca, potem swobodnie lecimy w stronę Księżyca rozpędzeni. Ten Księżyc, jak już będziemy za nim, nas siłami grawitacyjnymi zawraca w stronę Ziemi. I potem wracamy na Ziemię i między tymi wszystkimi elementami mamy zaplanowane manewry korekty trajektorii, czyli inżynierowie liczą radiowo, gdzie ten statek dokładnie się znajduje, jaką ma prędkość z bardzo wysoką dokładnością i ewentualnie wysyłają komendy, jakie trzeba zrobić niewielkie korekty, żeby tę trajektorię utrzymać. Ale pamiętam, że w misji Artemis 1, która robiła misję, gdzie na ten Księżyc wchodziliśmy, na orbitę wokół Księżyca, to w tej misji tych manewrów było naprawdę bardzo niewiele, bo po prostu tak dobrze te silniki działały i tak dobrze były pomierzone te trajektorie, że nie trzeba było tych korekt dużo robić.
Dzisiaj w nocy to wszystko się wydarzy, a potem już misja będzie w tym miejscu, w którym być powinna. Kiedy? O której godzinie? Po ilu godzinach lotu?
W tej chwili, tak muszę szybko policzyć, bo szczerze mówiąc jeszcze nie patrzyłem, ale to będzie 3 dni lotu kosmicznego, czyli chyba w niedzielę, czyli u nas w święta, będziemy mieli już zbliżenie do Księżyca i ten lot za Księżyc, on trochę potrwa, bo statek się oddala na wysokość od Ziemi ponad 400 tysięcy kilometrów, więc w zasadzie no prawie 2 dni, to będzie z niedzieli na poniedziałek, gdzie będziemy podziwiać pierwsze obrazki z niewidocznej strony Księżyca w wykonaniu astronautów. Ja szczerze liczę, że będziemy też mogli oglądać te rzeczy w wersji wysokiej rozdzielczości, bo niestety ogranicza nas technika i taka komunikacja radiowa ma niską przepustowość, ale w statku Orion to jest pierwszy statek do dalekich lotów kosmicznych wyposażony w optyczną komunikację laserową, czyli po prostu świeci laserem. To jest technicznie bardzo trudne, bo no proszę sobie wyobrazić, że tą wiązkę laserową musimy wycelować dokładnie w odbiornik na Ziemi, żeby tą komunikację przesłać, więc jest to trudne technicznie, ale jeżeli się uda, to będziemy mogli rzeczywiście oglądać już w trakcie misji obrazy w wysokiej rozdzielczości, a nie tak jak zwykle bywało, że dopiero załoga wróci i gdzieś tam na dyskach ta wysoka rozdzielczość jest.
I to do tego z ciemnej strony Księżyca, bo tam po tej ciemnej stronie Księżyca ma być baza?
Nie, to chyba tam mowa jest o tym, bo tam jest super warunki są radiowe, żeby na przykład budować radioteleskop do obserwacji wszechświata i takie rzeczy się rzeczywiście mówi, ale bazę chcemy budować na biegunie południowym, czyli miejsce, gdzie jest dużo wody w kraterach, gdzie po prostu tą wodę możemy przekształcać na paliwo albo na zasoby dla załogi, bo ta woda jest oczywiście potrzebna do wielu, wielu rzeczy.
Jak pan pozwoli, to będziemy wspólnie obserwować ten lot.
Tak, tak. Liczę na to, że tutaj będziemy jeszcze sobie o tym locie porozmawiamy i uda się zarazić właśnie słuchaczy trochę właśnie tą pasją do obserwowania tej misji, bo naprawdę no jest to rzecz przełomowa. Ja to powiem szczerze, w innej redakcji konkurencyjnej gdzieś tam, jeszcze tak kończąc anegdotą, była rozmowa na temat lotu i potem był jakiś temat polityczny, było przekazanie do innego redaktora właśnie audycji, no i tam ten redaktor pyta tej drugiej redaktorki, Ameryki, czy czeka na lot kosmiczny. I ona tam mówi, że nie, no ona bardziej czeka na przemówienie Trumpa. No ja trochę posmutniałem, wiadomo, że dla ekonomii to przemówienie Trumpa dzisiaj w nocy dużo ważniejsze, ale no z punktu widzenia takiej ogólnie ludzkości, no to wierzę w to i liczę, że ludzie będą się tym lotem kosmicznym interesować.
O czym powiedział Rafał Grabiński, portal Urania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my nie do przemówienia Trumpa, ale szybko przechodzimy do kroniki paryskiej.
Kronika paryska.
Nasz pojazd kosmiczny ma 5-minutowe opóźnienie. Trudno. Piotr Wit, dzień dobry.
Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Poniedziałek 23 marca spędziłem w epoce Chopina. Na zaproszenie Michała Kolińskiego i jego wydawnictwa Księży Młyn mówiłem w Łodzi o Chopinie od rana do wieczora. Nazajutrz rakieta spadła na Lwów. Stary kościół świętego Bernarda cudem nie został uszkodzony. Pożar sąsiedniej kamienicy nie przerwał zresztą negocjacji pokojowych. Kiedy popatrzę wstecz na długi film mojego życia, zawsze widzę negocjacje pokojowe. Wojny trwają. Zmienia się tylko ich oblicze. Opowieści o bohaterstwie indywidualnym, mogącym zmienić losy bitwy, tworzone są i rozpowszechniane na użytek wojska. Historia wykazuje zwykle zwycięstwo lepszej technologii i nowocześniejszej broni. Okropieństwo wojen podlegało jednak zawsze pewnym regułom. Wolno zabijać, kierując się wszelako pewnym kodeksem wojennym, dawniej zwyczajowym, później pisanym. Przed bitwą pod Fontenoy w 1745 roku hrabia d'Auteroche, w ukłonie zamiatając ziemię kapeluszem z piórami, zawołał do lorda Charlesa: hej, panowie Anglicy, strzelajcie pierwsi. Panowie Anglicy skorzystali z uprzejmego zaproszenia, strzelili i położyli trupem pierwszy szereg piechoty francuskiej. Tradycja rycerska przetrwała długo. Opowiadano, że podczas pierwszej wojny, w największej bitwie morskiej pod Skagerrakiem i Kattegatem, etos rycerski wciąż jeszcze był żywy. Anglicy mieli w zasadzie przewagę, działa Royal Navy były potężniejsze i niosły na odległość 20 kilometrów dalej niż armaty wroga. Wiceadmirał Beatty, oburzony na ten brak fair play, rozkazał podpuścić flotę Kaiserliche Marine bliżej, aby dać równe szanse. Niemcy podpłynęli i zadali flocie brytyjskiej straszliwe ciosy, gdyż dysponowali artylerzystami lepiej wyszkolonymi oraz systemem optycznym celowania i telemetrii marki Zeissa lepszymi od przyrządów szkockich Barr and Stroud. Dopiero zapadnięcie nocy przerwało wzajemną rzeź, w czasie której zginęło prawie 10 tysięcy marynarzy. Dziś noc nie przeszkadza zniszczeniu i śmierci, choć i dziś prawa nie pozwalają strzelać do cywilów, do sanitariuszy ani do spadochroniarzy w powietrzu. Jak są przestrzegane te prawa, każdy wie. Prawo międzynarodowe stawia także szereg innych wymogów i precyzuje warunki wypowiedzenia wojen. Nigdy ludzkość nie dysponowała lepiej opracowanym orężem prawnym. Nigdy wcześniej instancje międzynarodowe powołane do przestrzegania zasad i do karania nadużyć nie były liczniejsze. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa, Trybunały Międzynarodowe. Pamiętajmy jednak, od czego zaczęła się wojna obecna na Ukrainie. Nie było wystrzałów, nie było wypowiedzenia. Pewnego dnia w lasach przygranicznych pojawili się ludzie, ni to cywile, ni to wojskowi, zielone ludziki ubrane bez dystynkcji, bez oznak, bez pagonów. Ot przyszli, nie mówiąc skąd, ani kto ich wysłał, ani dokąd idą. Armaty przemówiły w ślad za nimi. Jeszcze podczas II wojny światowej nie tylko żołnierze, nawet samoloty bojowe oznakowane były barwami uczestników, aby wiadomo było, kto zacz. Sądzę, że zastosowanie rakiet i dronów, obiektów bezzałogowych, zmieniło zasadniczo oblicze wojny. albo raczej zainicjowało epokę wojen bez oblicza, w których ofiary są znane, lecz sprawcy anonimowi, podejrzewani, przewidywani, których zidentyfikowanie jednak jest trudne, jeżeli nie niemożliwe. Afera jest świeża. Mój komputer nie zna jeszcze słowa dron. Sądzi, że jestem w błędzie. Proponuję zastąpić nieznane słowo przez Dorn, Don, John, Aaron lub 10 innych synonimów. Zna za to słowo rakieta. Nowa era anonimowych wojen zaczęła się w dniu 17 lipca 2014 roku od rakiety, od zestrzelenia samolotu Boeing 777 w rejonie Donbasu. W samolocie Malaysia Airlines zginęło 239 osób. Nikt nie przyznał się do wystrzelenia pocisku Buk M1 Ziemia-Powietrze. Pół roku później Niemcy ustalili, że rakietę odpalił oficer 53. Rosyjskiej Brygady Przeciwlotniczej. Rosjanie ze swej strony twierdzili, że to Ukraińcy. Inni, że to jakiś chuligan dysponujący rakietą Buk. Dziś, po 12 latach, wciąż nie ma pewności, kto strzelał. Nieznani sprawcy wielokrotnie jeszcze dali znać o sobie. 26 września 2022 roku przeprowadzili atak na gazociąg podmorski. Przerwali w kilku miejscach rurę Nord Stream, która doprowadzała gaz rosyjski do Europy Zachodniej. To, co nazywamy nitką gazociągu, jest w rzeczywistości zespołem 100 tysięcy rur stalowych o średnicy ponad metra, otoczone 24 tonami betonu. Kto i w jaki sposób przetransportował setki kilogramów trotylu, aby uszkodzić gazociąg napełniony 300 milionami metrów sześciennych gazu? Po roku wskazano na Ukraińców. Niemcy stwierdzili, że sprawcy działali pod fałszywą plagą, że to Rosjanie. Rosjanie, że to Ukraińcy. Niemcy wskazali na Rosjan. Ukraińcy wspominali o Polakach. Wśród wielu hipotez jedno było pewne. Niezależnie od tożsamości wykonawców, rozkaz dali nieznani zwierzchnicy. Podobnie jak w przypadku Boeinga pod Donbasem. Podobnie rakiet wystrzeliwanych przez Hamas w kierunku Izraela, jak i w przypadku rakiet wystrzeliwanych przez Hezbollah, też w tamtą stronę, jak wreszcie w przypadku rakiety na Lwów, która eksplodowała obok kościoła świętego Bernarda i pobliskiego archiwum. Polska obrona powietrzna, zaalarmowana przez radary, poderwała samoloty bojowe, ale po ustaleniu, że rakieta nie naruszyła obecnej polskiej przestrzeni powietrznej, tylko dotknęła ukraińskie miasto Lwów, samoloty z biało-czerwoną szachownicą wróciły na lotnisko. Ataki anonimowe stanowią fenomenalne narzędzie prowokacji. Jeżeli rakieta uderzyła i jeśli są ofiary, wystarczy podać kierunek, z którego nadleciała oraz ogólne przeświadczenie, aby na podstawie widzimisię zaatakować z góry upatrzonego przeciwnika. Dziesiątki, czasami setki ofiar domagają się szybkiej zemsty i ukarania winnych. Niekiedy udaje się zidentyfikować sprawców. Jeśli się to nie uda, zawsze zostają w rezerwie Rosjanie. Największym wynalazkiem naszych czasów obok komputera indywidualnego jest Putin. Po wykradzeniu 16,5 miliona akt z archiwów policyjnych, francuskie MSW natychmiast wskazało na jego robotę. Choć wkrótce, wobec oczywistości, musiano skierować podejrzenia w inną, nieznaną stronę. Wykonawcy złapani na gorącym uczynku bywają sądzeni albo i nie. Nieznani zwierzchnicy nigdy. Znamy tylko ich posłów, ich ambasadorów, przemawiających w ich imieniu, a jakby w swoim. Jakże lubiliśmy jednego z nich, prezydenta Donalda Trumpa, kiedy jako kandydat obiecywał zakończyć wojnę na Ukrainie w 24 godziny po objęciu najwyższego urzędu. To proste. Powiem Putinowi: Władimir, skończ tą wojnę, i on skończy. Dziś w Wielkim Tygodniu mógłby powiedzieć do Netanyahu: Malejkowski, skończ tą wojną. Ale czy nieznani zwierzchnicy aprobowaliby takie słowa? Okoliczności zmusiły mnie do pozostania w kraju przez wielki tydzień. Odlecę do Paryża w Wielką Sobotę. A następnego dnia powiemy ludziom w Europie, w Azji, w Afryce: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie nowego stowarzyszenia. Jak powiedział były premier w rozmowie z Wirtualną Polską, tu cytat: chcę skupić osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie, czy to w PiSie, czy w Konfederacji, czy w Koronie Polskiej Brauna. Morawiecki nie chce na razie zbyt wiele ujawniać. Powiedział jedynie, że współpracuje z różnymi instytucjami, a samo stowarzyszenie miałoby działać w ramach struktur Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy gramy do jednej bramki, wszyscy chcą odsunąć Donalda Tuska od władzy, ale potrzebują więcej czasu, by przekonać się do PiS. Widzę bardzo duże zainteresowanie współpracy z naszym stowarzyszeniem, powiedział Morawiecki. Amerykańska armia niemal zrealizowała swoje cele w Iranie, oświadczył Donald Trump w wieczornym wystąpieniu telewizyjnym. Nie przedstawił jednak konkretnego harmonogramu zakończenia konfliktu. Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone zniszczyły irańską marynarkę wojenną i siły powietrzne, a także poważnie osłabiły programy rakiet balistycznych i nuklearny Iranu. Dodał, że USA będą kontynuować uderzenia na cele w Iranie w ciągu najbliższych 2 do 3 tygodni, zapewniając jednocześnie, że zakończenie operacji nastąpi bardzo szybko. Amerykański prezydent zasugerował również, że konflikt może ulec eskalacji, jeśli irańskie władze nie zaakceptują warunków stawianych przez Waszyngton. Wezwał również sojuszników do tego, aby sami odblokowali cieśninę Ormus przy ewentualnej amerykańskiej pomocy. A ceny ropy naftowej po przemówieniu Trumpa wzrosły i to o ponad 4%. Notowania baryłki Brent, będącej międzynarodowym punktem odniesienia, skoczyły o 5% do poziomu $106.22 za baryłkę. Z kolei amerykańska ropa WTI zdrożała o 4,2%, sięgając ceny $104.36 za baryłkę. Artemis II wystartował tej nocy z Florydy. Załoga rozpoczęła historyczną misję w kierunku Księżyca. Start odbył się z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego, należącego do NASA. Na pokładzie kapsuły Orion znajduje się 4-osobowa załoga, która ma okrążyć Księżyc i bezpiecznie wrócić na Ziemię, testując kluczowe systemy przed planowanymi przyszłymi lądowaniami. Na przyszły rok zaplanowana jest misja Artemis III, powiedział w poranku wnet korespondent w USA Tomasz Grzywaczewski.
To będzie misja na niskiej orbicie okołoziemskiej, gdzie mają być testowane systemy łączenia się kapsuły z lądownikami przygotowanymi przez prywatne firmy SpaceXa, Blue Origin. No i początek 2028 roku to ma być powrót człowieka na powierzchnię Księżyca. Oczywiście, o ile ten harmonogram zostanie utrzymany, ale wiele na to wskazuje, bo sam Donald Trump jest zdeterminowany, żeby do tego historycznego wydarzenia doszło jeszcze podczas jego prezydentury.
To oczywiście nie jest wydarzenie tylko o charakterze naukowym. Jesteśmy w trakcie nowego wyścigu kosmicznego.
Z tego względu NASA zmieniło swoje plany. Zapadła w marcu decyzja, że nie będzie budowana stacja na orbicie Księżyca, to miała być stacja Gateway. Zamiast tego NASA przejdzie bezpośrednio do kolejnego etapu, czyli budowy własnej bazy księżycowej z habitatami dla astronautów. To ma się wydarzyć na początku lat 30., a z kolei Księżyc wtedy miałby stać się trampoliną na Marsa. Testowany jest m.in. nowy termiczny napęd jądrowy, który ma o mniej więcej połowę skrócić czas podróży w stronę czerwonej planety.
Mówił korespondent Radia Wnet w USA Tomasz Grzywaczewski.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Nie gasną echa niezakwalifikowania się reprezentacji Polski na piłkarskie Mistrzostwa Świata. W sprawie również przyglądają się hiszpańskie dzienniki, ale pod kątem Roberta Lewandowskiego. Dziennik AS napisał: rany Lewandowskiego. Piłkarz Barcelony zaczął żegnać się z reprezentacją po porażce ze Szwecją. Rozegrał dla swojego kraju 165 meczów i zdobył 89 goli. Na tym może być koniec, gdyż nie zagrał zagra na Mistrzostwach Świata, a to byłby jego ostatni wielki turniej. Czekają go jeszcze wyzwania w Barcelonie, ale RL9 powróci wyczerpany psychicznie i fizycznie. To zdaniem dziennikarzy madryckiego ASA. Natomiast inni wypowiadają się o tym, że Robert Lewandowski może pozostać w Barcelonie, bo teraz też będzie rozstrzygały się jego dalsze losy, nie tylko poprzez grę w kadrze, ale także właśnie o przynależność klubową. Posłuchamy samego Roberta Lewandowskiego po godzinie 9 w sporcie. Natomiast projekt Warszawa z historycznym awansem do Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów w derbach Polski w ćwierćfinale. Ekipa ze stolicy wyeliminowała Bogdankę Luk Lublin. Mistrzowie Polski co prawda wygrali na swoim parkiecie w rewanżu 3-2, ale w pierwszym meczu było 3-1 dla projektu. Dwa pierwsze sety w Lublinie wygrali właśnie goście z Warszawy do 21-18. No i później już te trzy kolejne sety nie miały takiej wagi w kontekście awansu. Poza projektem do Final Four może także awansować Warta Zawiercie. Siatkarze właśnie tego klubu w pierwszym meczu pokonali włoską Civitanowę. Stoją przed wielką szansą na awans do właśnie Final Four. Półfinał odbędzie się w Turynie. I jeszcze doniesienia a propos Igi Świątek, bo według medialnych różnych spekulacji najprawdopodobniej trenerem Igi Świątek może zostać Francisco Roach, a więc ten, który trenował Rafaela Nadala. Wciąż jeszcze nie znamy tego, kto już tak oficjalnie zastąpi właśnie Wima Fiseta, ale jeden ze bliskich współpracowników właśnie Igi Świątek powiedział, która zresztą przebywa na obozie takim właśnie w miejscu, gdzie Rafael Nadal ma swoją szkółkę, więc na Majorce, że właśnie toczą się rozmowy z Roachem i że Iga Świątek wyobraża sobie, że to właśnie on będzie jej trenerem, tym bardziej, że zawsze Rafael Nadal był jej wielkim idolem. Teraz to wszystko, do usłyszenia po godzinie 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
3,17,41.
Co tak liczysz?
Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
O, ja też umiem liczyć.
8, 11, 15.
A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
Liban płonie. Spadają rakiety. Tysiące rodzin pozostaje bez dachu nad głową. Codziennie pod gruzami giną setki, nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Ci ludzie są zrozpaczeni, nic nie mają, potrzebują wszystkiego. My możemy to uczynić, by przynajmniej poczuli trochę serca, mieli czym się przykryć, mieli co zjeść. Pomóż nam pomagać i proszę, bądź z nami.
Wesprzyj zbiórkę na rzecz pomocy ofiarom wojny w Libanie. patronite.pl/z/Liban.
To była autopromocja.
Jest to 44 480 zł. 893 wpłaty to jest nasza pomoc i solidarność z Libanem. Przed godziną 9 Kazimierz Gajowy będzie gościem poranka wnet. Do końca tej zbiórki pozostało 15 godzin. Dzisiaj jest 2 kwietnia, Wielki Czwartek, Triduum Paschalne, ale też pamięć o świętym Janie Pawle II. Posłuchajmy, co Jan Paweł II powiedział w UNESCO w 1981 roku.
Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć, a mimo to pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował, pomimo rozbiorów i okupacji, własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę. Ta kultura okazała się w tym wypadku potęgą większą niż wszystkie inne moce. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw narodu do podstaw kultury i swej przyszłości, nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw rozwoju człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność ludzkiego społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek. A kiedy to mówię, myślę równocześnie ze wzruszeniem o kulturze wielu ludów starożytnych, które nie ustąpiły w zetknięciu z przeważającymi siłami cywilizacji najeźdźców. I do dzisiaj pozostają dla człowieka źródłem bycia człowiekiem, wewnętrznej prawdzie i jego człowieczeństwa.
To było wystąpienie świętego Jana Pawła II w UNESCO w 1981 roku.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. A gościem poranka wnet jest ksiądz biskup Edward Kawa, biskup pomocniczy w Lwowa, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Ukrainy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże. Witam pana Krzysztofa, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet.
I ksiądz biskup należy do pokolenia świętego Jana Pawła II, bo urodził się ksiądz biskup w 1978 roku, czyli przez 27 pierwszych lat życia żył pan w czasie pontyfikatu ojca świętego Jana Pawła II.
Mogę nawet powiedzieć więcej, że żyłem Janem Pawłem II. Od dzieciństwa i poprzez takie wzrastanie ciągle właśnie ta sylwetka Jana Pawła była przed moimi oczyma i też nauczanie, które jakby tak stopniowo gdzieś tam powoli zacząłem poznawać. Właśnie nauczanie świętego Jana Pawła II jest dla mnie takim, można powiedzieć, takim fundamentem czy też wzorem, ale też i przykład życia. No nie? To jest, myślę, że bardzo istotne, że właśnie patrząc na jego osobę też widać było już za życia tą świętość i tą taką rzeczywiście radykalność życia. I to myślę, że w wielu takich przypadkach, o których może gdzieś tam na zewnątrz to nie było widać, ale jego sposób modlitwy, jego sposób zachowania, ale też i cierpienie, w jaki sposób to cierpienie przeżywał. Dlatego Jan Paweł II dla mnie jest bardzo ważną osobą w moim życiu i bardzo często się do niego modlę i za jego wstawiennictwem i proszę go o pomoc i tą pomoc otrzymuję.
Ale to było inne doświadczenie niż po tej stronie granicy, czyli w Polsce. Ksiądz biskup tego wszystkiego doświadczał, będąc obywatelem Związku Sowieckiego.
No zawsze patrzyłem właśnie w tą stronę, w stronę Polski, czy też w stronę właśnie świętego Jana Pawła II, jak na jakieś takie światło, no nie? Dlatego, że wiadomo, żyliśmy w czasach Związku Radzieckiego, gdzie Kościół był bardzo ograniczony. Ja akurat się urodziłem w tej przygranicznej strefie, gdzie ta społeczność polska była dosyć mocna i trzymała się razem i Kościół był czynny, dzięki Bogu. Ale to tylko, to są, można powiedzieć, takie nieliczne przypadki, gdzie Kościół rzeczywiście mógł funkcjonować. Im dalej na wschód, tym było gorzej. Dlatego jak dorastałem i tak można powiedzieć, że ten taki komunizm topniał stopniowo, bo to też tak jakby powoli później była ta tak zwana pierystrojka Gorbaczowa, troszeczkę było więcej tej wolności, że mogliśmy już tam bez żadnych prześladowań chodzić do kościoła, tak wcześniej to jako dzieci byliśmy bardzo przez to tępieni w szkole, że chodziliśmy do kościoła i patrzyliśmy właśnie na osobę Jana Pawła jak na takiego proroka, czyli ja bym nawet porównał swego rodzaju Mojżesza. na którego patrzysz, za którym idziesz i wiesz, że on cię wyprowadzi. No i tak rzeczywiście się stało, no nie? Że w 91 roku ten Związek Radziecki, system chory sowiecki rozpadł się, no i Ukraina dzięki temu uzyskała niepodległość, ale największą radością naszą było to, że Kościół dostał wolność, że Kościół mógł normalnie zacząć funkcjonować, żyć tak, jak powinien Kościół żyć. Ludzie mogli przystępować do sakramentów i uczestniczyć w życiu, w pełnym życiu chrześcijańskim.
Razem z powrotem księdza kardynała Mariana Jaworskiego do Lwowa.
Tak, no i tutaj też myślę, że serwetka świętej pamięci kardynała Mariana jest też bardzo istotna, dlatego że to i ten jego powrót to był też taki i symboliczny, i bardzo mocny akcent duchowy, dlatego że symboliczny, bo Kościół dzięki temu jakby odradza swoje struktury. Właśnie w tym roku przeżywaliśmy 35-lecie tej odrodzenia tej struktury 16 stycznia. Jako biskupi dziękowaliśmy za to przed obrazem, cudownym obrazem Matki Bożej Letyczowskiej, naszym centralnym sanktuarium. I właśnie ten powrót kardynała Jaworskiego był takim symbolem, że Kościół odradza się, wraca do tej pierwotnej swojej struktury, która była na tych terenach, chociaż już wiadomo, że to wszystko się zmieniło, dlatego że mnóstwo świątyń, klasztorów, ludzi zostało zniszczonych. I był bardzo mocny akcent duchowy, dlatego że od razu, jak tylko wrócił świętej pamięci kardynał Marian Jaworski, widać było, jak zaczął się Kościół rozwijać. Zwiększała się ilość kapłanów, osób życia konsekrowanego, zaczęły się odnawiać kościoły, otwierać te kościoły, które były przerobione na różne magazyny, składy poniszczone przez Sowietów. I to było widać, jak rzeczywiście w takim bardzo szybkim tempie ten Kościół zaczyna żyć, i to bardzo mocno też ludzi podniosło na duchu. Ludzie zobaczyli nadzieję, że my możemy w końcu być tymi, kimi powinniśmy być.
A do tego to było bardzo symboliczne, bo ksiądz kardynał Marian Jaworski urodził się we Lwowie i był jednym z najbliższych przyjaciół świętego Jana Pawła II.
Tak, urodził się we Lwowie, właśnie tam niedaleko kościoła świętego Antoniego na Łyczakowie, bo kiedyś tam chodziłem, z jego opowiadań mówił mi, jak wygląda ta jego kamienica, czy znalazłem, i też był chrzczony w kościele świętego Antoniego na Łyczakowie. I tak się złożyło, że właśnie przez całą swoją posługę, jeszcze jako profesor w Krakowie, bardzo mocne takie relacje miał z Janem Pawłem II, i też myślę, że to też było takie błogosławieństwo, że ten kontakt z Janem Pawłem i z archidiecezją lwowską i z całym kościołem rzymskokatolickim na Ukrainie był taki żywy, nie przez jakieś tam, powiedzmy, listy czy jakieś tam dokumenty, tylko była taka żywa relacja, czy Jan Paweł II znał całą sytuację kościoła rzymskokatolickiego i kościoła grekokatolickiego właśnie przez osobę świętej pamięci kardynała Jaworskiego, dlatego że mieli taki bardzo bliski kontakt, i bardzo często święty kardynał Marian Jaworski odwiedzał świętego Jana Pawła II.
A kiedy ksiądz biskup usłyszał ten głos, który zaprowadził księdza biskupa do furty franciszkanów?
Czy ja, będąc jeszcze młodym chłopakiem po szkole średniej, w trakcie szkoły bardzo często żeśmy jeździli czy chodzili pieszo, właśnie jak się granice otworzyły, na Kalwarię Pacławską, tuż koło Przemyśla. To jest od tego mego domu rodzinnego w prostej linii gdzieś około 60 kilometrów, czyli takie dwa dni na pieszo takiej właśnie pielgrzymki. No i będąc tam na tych spotkaniach młodych, czy przede wszystkim na Wielkim Odpuście, który w sierpniu zawsze jest przeżywany na Kalwarii Pacławskiej, no to czułem takie pragnienie, że też bym chciał zostać jednym z tych braci. A najbardziej mnie zapaliła postawa dwóch męczenników, już dzisiaj błogosławionych franciszkanów, męczenników Zbigniewa i Michała, którzy w 91 roku, właśnie wtedy, kiedy Związek Radziecki, można powiedzieć, rozpadał się, zostali zamordowani w Peru, w Pariakoto. I to tak się wszystko nałożyło, że gdzieś tam w sercu nosiłem takie pragnienie, że może bym też spróbował taką drogę. To było we mnie wielkie pragnienie męczeństwa. w jaki sposób doświadczam tego męczeństwa i teraz, tylko może nie w taki sposób jak Zbigniew i Michał, że od razu zostali zamordowani, no ale Pan Bóg wie, jakimi drogami nas prowadzić.
Jak księdza biskupa zmieniła ta pełnoskalowa wojna na Ukrainie?
No bardzo mocno, czyli można powiedzieć, że całkowicie sposób mego życia, myślenia, nawet modlitwy się zmienił, dlatego że wojna nauczyła naprawdę ufać Bogu wbrew wszelkim ludzkim logikom, widzieć światło tam, gdzie tego światła brak, mieć siłę, jeśli nawet już nie masz ani chęci, ani pragnienia cokolwiek robić, czy komukolwiek pomagać, dlatego że tak dużo było tych różnych potrzeb. Ale wojna właśnie pokazała, że wszystko jest możliwe, jeśli naprawdę ufasz Bogu, jeśli naprawdę w Nim szukasz takiego poratunku i od Niego czerpiesz te siły. Dlatego można powiedzieć, za te ponad 4 lata tej wojny, którą teraz przeżywamy, też zobaczyłem, że z jednej strony otworzyły się ludzkie serca, jest bardzo dużo dobra, które ujawniło się, i to też jest też taki jakby taka, nie wiem, reakcja na zło, na agresję, na nienawiść. Ta wojna przyprowadziła, a z drugiej strony też ta wojna pokazała taką rzeczywistość. No nie, jest też bardzo dużo zła w środowisku dzisiejszym w Ukrainie, czyli jeśli chodzi o urzędników państwowych, o te wszystkie struktury, no widać jak nawet w czasie wojny, jak potrafią obkradać tych ludzi, potrafią oszukiwać, czyli to też pokazało, że te resztki tego Związku Radzieckiego jeszcze bardzo głęboko tkwią. I to jest dzisiaj taka walka duchowa między tym dobrem, które jest w tych zwyczajnych, prostych ludziach i pragnienie tej takiej normalności i takiej uczciwości, za którą ludzie tęsknią, no i ta korupcja, to zło, które dzisiaj niestety bardzo mocno niszczy nasze państwo i nasze społeczeństwo.
A jak się biedni zmienili?
Ludzie biedni właśnie w tej wojnie są, no właściwie można powiedzieć, taką oporą. Jeśli dzisiaj popatrzymy, kto pomaga najbardziej nawet tym żołnierzom na froncie, czy komukolwiek, jeśli ktoś jest w potrzebie, to przeważnie ludzie, właśnie ci, którzy mało posiadają. Najbiedniejsi, oni potrafią się zorganizować, oni potrafią urządzić jakieś zbiórki, czy wysyłać jakąś pomoc, czy nawet jeśli pośród siebie widzą, że ktoś jest w potrzebie, to ci naprawdę biedni, którzy żyją skromnie, oni potrafią się podzielić tym, co mają. Tego bym nie powiedział ludziom bogatych, bo oni żyją według swoich zasad i zazwyczaj tych biednych czy potrzebujących jakoś nie widzą czy nie dostrzegają.
A w wielu pogrzebach ksiądz biskup uczestniczył?
Tak, to pogrzeby tutaj to są naszą taką już właściwie no, codziennością. Codziennie są pogrzeby żołnierzy, których przywożą, i to są przeważnie młodzi mężczyźni. Tak bym powiedział, taka, wiadomo, że różni są, ale najwięcej, których dzisiaj chowamy, to jest w wieku 25-35 lat. W takiej.
I jakie słowa pocieszenia ksiądz biskup kieruje do matek, do ojców tych młodych żołnierzy, którzy zginęli na froncie?
Jeszcze powiem tak, że jeśli jeszcze są matki i ojcowie, to oni wiadomo, że cierpią bardzo wielki ból i tragedię. I jakiekolwiek słowa są zbyteczne, zazwyczaj no, modlitwa i to jest, myślę, że ja jak jadę na taki pogrzeb, to omadlam tych ludzi. W trakcie tego pogrzebu się modlę i po pogrzebie się też za nich modlę. Ale najgorzej jest, jak są dzieci małe, no, nie, które tracą ojca, i to wtedy no, ciężko cokolwiek powiedzieć, czy temu dziecku wytłumaczyć, dlaczego właśnie ich ojciec musiał zginąć. I te dzieci rozumieją, że ich ojciec został zamordowany na wojnie, a w tym samym czasie jakiś tam sąsiad, który odkupił się, czy sobie załatwił jakieś tam, powiedzmy, dokumenty, które go bronią przed mobilizacją, dalej no, żyje i nic mu nie zagraża. No nie? Dlatego to są trudne takie dylematy. No i tutaj modlitwa, tylko modlitwa jest takim jedynym poratunkiem.
czy Ukraińcy, czy młodzi Ukraińcy nadal wierzą w to i chcą walczyć i bronić swojej ojczyzny, czy ta determinacja gdzieś już wyparowała?
Znaczy, bardzo mocno ta determinacja została zniszczona poprzez taką przymusową mobilizację. Czyli my teraz mamy taką łapankę, gdzie na drogach, czy idziesz przez ulicę, podjeżdża samochód nieoznakowany i wyskakuje trzech żołnierzy, czterech i cię otaczają i zaczynają cię sprawdzać. I ja sam wielokrotnie, dziennie jestem tak sprawdzany, bo bardzo często się poruszam, jeżdżę po diecezji, dlatego też no, jest to nieprzyjemne i takie bardzo często niekulturalne i to też bardzo mocno tak demotywuje. Natomiast obywatele Ukrainy, oni są zdeterminowani, dlatego że my nie mamy innego wyjścia. Rozumiemy, że musimy bronić się, musimy bronić swego państwa. Jeśli się nie będziemy bronić, no to po prostu zostaniemy zniszczeni. Czyli tutaj rozumiemy, czym jest Rosyjska Federacja, jaki to jest system i jaki jest ich cel, ale no, tylko że ta motywacja do obrony została w jakiś sposób bardzo mocno zniszczona właśnie poprzez takie nieludzkie traktowanie tych samych obywateli Ukrainy poprzez obecne władze.
Bo to są, to złego słowa pewno użyję, ale to są rodzaje łapanek, czyli młodzi ludzie idą po ulicy, mogą zostać zatrzymani, wsadzeni do samochodu i właściwie przymusowo wcieleni do wojska i wywiezieni na front.
Dokładnie.
A tych żołnierzy powracających z frontu, czy wśród nich są też katolicy? Pewno ksiądz biskup zna tych, którzy walczyli i już wrócili do domu.
Co jest mnóstwo naszych katolików, którzy wracają. Jest mnóstwo takich, którzy wracają po różnych okaleczeniach, czyli bardzo często są już inwalidami, mają jakieś tam, powiedzmy, okaleczenia, czy brakuje nóg, czy rąk, czy też różne dolegliwości mają. Bardzo dużo tego, czego nie widać, jest dolegliwości takich psychicznych, czyli każdy człowiek ma różną wytrzymałość, ale też zdarzają się cuda. Bardzo dużo żołnierzy wraca i mówi o tym, że byli gdzieś tam w jakichś trudnych warunkach i to było raczej niemożliwe, aby wyjść, ale modlili się i wyszli. Też takim cudem jest, po trzech latach wrócił z rosyjskiego więzienia nasz parafianin z parafii świętego Antoniego. Matka tego chłopaka modliła się przez 3 lata codziennie w kościele. Nie było żadnej informacji o tym, czy żyje, czy gdzie jest. Ona po prostu, wszyscy mówili, no chyba już zginął, jak już tak długo, to już chyba raczej nie ma nadziei, musi się z tym pogodzić, a ona nie, ja czuję w sercu, że on żyje. No i właściwie gdzieś około 2 miesięcy temu, w czasie tej wymiany tych jeńców wojennych, został też właśnie powrócony ten chłopak do domu, także jest już w domu. Wiadomo, że
Wrócił do domu, ale czy wrócił do normalnego życia?
Myślę, że to potrzebuje bardzo dużo czasu i też takiej terapii duchowej, żeby taki człowiek wrócił do normalnego życia. Po tym, co z nimi wyrabiają tam w tych katowniach rosyjskich, to myślę, że potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby się jakoś tam, powiedzmy, teraz od tego wszystkiego, co przeżył, uwolnić.
A jak ksiądz biskup patrzy na te relacje polsko-ukraińskie? Był ten moment, 22 rok, wybuch solidarności ze strony polskiej, ale to się zakończyło.
Myślę, że są jakby dwie płaszczyzny tych relacji. Jest ta relacja rzeczywista, kiedy możemy rozmawiać o tych takich braterskich relacjach, które raz może są bardziej zażyłe, raz mniej, między Polakami i Ukraińcami. I jest druga płaszczyzna, ta medialna, która i polityczna, bo to bym tego raczej nie rozdzielał. Ta medialna, polityczna, to widzę, że ma takie swoje takie wzloty i upadki. I wiadomo, że w nawet koniec zeszłego roku to był taki bardzo anty, szczególnie w mediach polskich, ukraińskich, antyukraiński, czego nie było tutaj w mediach ukraińskich. No potem jak się zaczęły już te obszczały i rzeczywiście mieliśmy trudną zimę, no to znowu doświadczyliśmy ze strony Polski ogromnej pomocy. I te akcje, czy te zakupy tych generatorów, czy też żywność, no i to jest też taki gest. Rzeczywiście, no możemy się tam kłócić, możemy mieć jakieś tam różne wizje, ale jak jesteście w potrzebie, to my was nie zostawimy. Jeśli chodzi o tą taką właśnie tą płaszczyznę ludzką, to Ukraińcy naprawdę są bardzo wdzięczni Polakom. Naprawdę. I ja teraz jestem już od ponad pół roku w Kamieńcu Podolskim, czyli zmieniłem diecezję. Teraz już jestem ordynariuszem kamieńsko-podolskiej diecezji tutaj na Podolu, czyli to jest chmielnickie i winnickie województwo. I tutaj jak jeżdżę teraz po parafiach i słucham ludzi, spotykam się z różnymi grupami, wspólnotami, to naprawdę tutaj ludzie są bardzo wdzięczni Polakom i bardzo często się modlą i dziękują. Szkoda, że media o tym nie mówią, szkoda, że o tym się nie mówi, ale ludzie tutaj naprawdę sobie cenią wszystko, co otrzymują. I taka jest naprawdę tutaj takie ogromne przekonanie. Mówię teraz o środowisku katolickim, nie tam jakimś poza, czy tam jakimś tam powiedzmy nie ludziach niewierzących, tylko o tych takich, którzy mają świadomość, co się dzieje, o tej walce duchowej. Mówią, my naprawdę jesteśmy wdzięczni Polakom przede wszystkim za to, że modlą się za nas, nas podtrzymują, ale też, że nam pomagają materialnie. Ale najważniejsza jest modlitwa. I tej modlitwy w Polsce jest bardzo dużo. To też jest, myślę, że ciekawy taki fenomen, że media mogą tam rozgłaszać różne, czy tam jakieś powiedzmy teorie, ale ludzie tacy przeciętni, czy ludzie chorzy, czy w różnych wspólnotach, naprawdę się modlą o ten pokój w Ukrainie. I to jest, myślę, że ogromna siła, która nam pomaga.
A ten banderyzm Ukraińców, jak on się, czy jest, czy istnieje, jakie ma wymiary, jak go należy czytać?
No myślę, że to jest kwestia taka regionalna. Ja jestem tutaj na Podolu teraz i tutaj na przykład tego się w ogóle nie odczuwa, nie postrzega. W ogóle w ludzkiej świadomości tutaj nawet nie ma tego. Tu nie wiem, czy nawet jakbym tak pytał młodzież, to może by coś tam z historii, z nauki, historii ze szkoły, może by coś im tak powiedzieli, ale żeby tutaj jakoś to było krzywione, czy jakoś tam, nie wiem, przekazywane, to raczej nie. To jest kwestia, myślę, że takich jakichś tam grup bardziej właśnie w tych środowiskach takich nacjonalistycznych, które chcą i bardzo promują to, no i mają jakiś tam dostęp do mediów i to tak rozgłaśniają.
Czy to jest skierowane, czy tam jest taki element antypolski?
Myślę, że nie. Nawet dzisiaj, dlatego że ciężko dzisiaj mówić o tym, żeby był na Ukrainie element antypolski, jeśli no każdy świadomy człowiek, taki myślący, rozumie, że dzisiaj oprócz Polski spośród sąsiadów nie mamy na kogo liczyć. Czyli taką jedyną furtką, takimi drzwiami, jeśli byśmy mieli na przykład nawet uciekać, nie daj Boże, z tego państwa, jeśli by Rosja, nie wiem, znowu, no to jest Polska. I dlatego nikt nie będzie no, podcinał gałęzi, na której siedzi. No nie. Dlatego tutaj nawet jeśli gdzieś tam są na zachodzie Ukrainy te flagi czarno-czerwone na grobach tych żołnierzy, to jest to bardziej, no, przynajmniej w przekonaniu tych ludzi, którzy stawiają, może ktoś tam ich krzewi ten banderyzm, ale mi się wydaje, że bardziej jest to skierowane właśnie, że to jest, no, że ten człowiek zginął dlatego, że jest wojna, że jest krew, no i to bardziej właśnie w tym kontekście taka świadomość. Natomiast nie ma, przynajmniej ja się nie spotykam z tymi ludźmi, z którymi na co dzień przebywam, z jakimś antypolskim, nie wiem, nastrojem, czy jakąś taką tendencją nienawiści, tylko wręcz przeciwnie.
Księże biskupie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Wielki Czwartek. Błogosławiony, wszystkiego najlepszego, bo to jest dzisiaj dzień kapłana. Zdrowia.
Bóg zapłać.
Siły.
Życzę wszelkich łask, no i przede wszystkim pokoju. Pokoju w sercach, w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, żeby ten pokój rzeczywiście był taki prawdziwy. i niech to będzie pokój Chrystusowy. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Pozdrawiam pana i wszystkie rady słuchaczy.
Ksiądz biskup Edward Kawa, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu, był Ukrainy, był gościem poranka wnet. Na zegarze godzina 8:38. Przeniesiemy się do Kijowa.
Wojna na Ukrainie.
Do Kijowa z bombardowanego Zakarpacia przyjechał Paweł Bobowicz. Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry państwu. Rzeczywiście to twoje stwierdzenie brzmi dosyć dziwnie w kontekście tych wydarzeń, informacji, które do tej pory państwu przekazywaliśmy, ale wczorajszy dzień na pewno pokazał, że nie ma bezpiecznego miejsca na Ukrainie, chociaż od dawna właściwie mogliśmy być o tym przekonani. Wczoraj na Ukrainę spadło ponad 700 rosyjskich dronów uderzeniowych. Ponad 370 z nich uderzyło w ciągu dnia. To normalny, zwyczajny dzień roboczy i te drony uderzyły w różnych miejscach Ukrainy, ale szczególnie na terenach zachodniej Ukrainy i na terenach Zakarpacia, tego miejsca, gdzie na co dzień mieszkam i dla państwa relacjonuję stamtąd, co dzieje się na Ukrainie. Zakarpacie, jak nazwa ukraińska wskazuje, położone za tym pasmem Karpat, graniczące ze Słowacją, Węgrami, Rumunią i częściowo też Polską, do tej pory wydawało się miejscem taką ostoją bezpieczeństwa, najdalej od frontu, najrzadziej było narażone na ataki. Te ataki się zdarzały, bo były ataki w 2022 roku, w 2024 roku. Na pewno państwo i nasi słuchacze pamiętają potężny atak na Mukaczewo i na amerykańską fabrykę. To był precyzyjny rosyjski atak, ale wczoraj Rosjanie uderzyli w kilku miejscach przy pomocy nie rakiet, ale właśnie dronów na ukraińską, zakarpacką infrastrukturę energetyczną, zarówno w rejonie miasta Chust, jak i też w rejonie miasta Użhorod, w którym mieszkam. Te informacje o tych atakach są na razie niepełne i pewnie też takie pozostaną ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, że jedna osoba odniosła obrażenia. Strona ukraińska nie ukrywa też, że część tych ataków uderzyła w cele, które Rosja zaplanowała, że mają być celami uderzeniowymi. Uderzenie w infrastrukturę energetyczną spowodowało przerwy w dostarczaniu prądu do wielu miejscowości Zakarpacia. Część z tych miejscowości to są miejscowości górskie, położone w takich ciężkim terenie. Wiadomo, że też drony spadły, przynajmniej jeden dron spadł w górach. Wczoraj trwały jeszcze jego poszukiwania, ale inne uderzyły w bezpośredniej bliskości największych ośrodków. Co najmniej jeden dron uderzył około 30 kilometrów od Użhorodu, który jest stolicą Zakarpacia. To jest oczywiście dosyć zaskakujące i pewna zmiana w tej formie prowadzenia rosyjskich ataków, bo Zakarpacie uchodziło za ten teren spokojny też z takiego powodu, można powiedzieć, w pewnym sensie ideologicznego. Zwracano uwagę, chociaż wiele osób czy wiele środowisk i instytucji twierdziło, że nie jest to prawda, ale że jest cichy układ pomiędzy Putinem a Orbanem, że Zakarpacie, na którym jest duża mniejszość węgierska, a czasami ta mniejszość w miejscowościach przygranicznych jest właściwie większością, że te tereny nie będą atakowane ze względu właśnie na to takie ciche porozumienie, niewykorzystywanie tego elementu, niewzbudzanie niechęci wśród ukraińskich Węgrów w stosunku do Federacji Rosyjskiej. Ale ten atak ma miejsce w końcowym momencie kampanii wyborczej. Różne są komentarze. Są też takie komentarze, że Putin już wie, że dla Orbana to nie ma znaczenia. Nastroje Węgrów zakarpackich nie mają w tym momencie znaczenia już dla kampanii wyborczej na Węgrzech i że właściwie można robić wszystko. Czy rzeczywiście otwiera to jakiś nowy taki element i te ataki na Zakarpacie staną się codziennością? Trudno powiedzieć, ale na pewno miejsce, do którego wyjechało też bardzo wiele osób, to tak zwane osoby wewnętrznie przesiedlone, czyli te osoby, które przyjechały na Zakarpacie z terenów zajętych przez Federację Rosyjską albo z terenów wprost przyfrontowych, albo z tych terenów, które są mocno ostrzeliwane, chociażby tak jak Charków, czy Kijów, czy Odessa, no teraz niestety już też nie mogą być pewne swojego spokoju. To też może oznaczać, że z czasem te osoby mogą w takiej sytuacji podjąć decyzję o dalszej migracji, bo trzeba pamiętać, że ta migracja Ukraińców jest związana właśnie z tym, że czym więcej jest ataków, czym mają mniej miejsca do możliwego spokojnego życia, to oczywiście będą wyjeżdżać dalej, będą dalej poszukiwać takich miejsc. Zakarpacie to też teren, gdzie przeniosło się w ostatnich latach, w tym czasie pełnoskalowej inwazji, olbrzymia część biznesów właśnie z terenów Donbasu. To nawet wywołuje takie napięcia wśród miejscowych. Jest to szczególnie ciekawe w kontekście polskim, gdy zwraca się nam uwagę na to, że mamy czasami problem, jeśli chodzi o akceptację dużej liczby uchodźców z Ukrainy, to Zakarpacie i Ukraińcy na Zakarpaciu często też mają problem z akceptacją przybyszy z ich własnej ojczyzny, z terenów wschodnich. Ten biznes, ale też mieszkańcy Donbasu są wyraźnie widoczni. Małe miejscowości zakarpackie albo spokojne miejscowości zakarpackie zapełniły się teraz po prostu ludźmi, którzy uciekając przed wojną tam dotarli. Czasami dotarli ze swoimi porządkami, co też doskonale znamy, ze swoim sposobem życia i funkcjonowaniem, i nie zawsze powoduje to pełne zadowolenie i akceptację. Także taka niespodziewane wydarzenie, złe wydarzenie. Ja wielokrotnie mówiłem, że oczywiście Zakarpacie i tak nie było pozostawione całkowicie poza wojną, bo żołnierze z Zakarpacia, obywatele, Ukraińcy Zakarpacia walczą na wschodzie Ukrainy, ale taki atak to zdarzył się po raz pierwszy.
Paweł Bobowicz dojechał do Kijowa. Pawle, krótko, w jakiej atmosferze zastałeś Kijów, kiedy wysiadłeś z pociągu?
Zawsze to są takie podwójne uczucia, bo z jednej strony wielka radość, bo Kijów jest bliski mojemu sercu, z drugiej strony, no, gdy się wjeżdża przez te tereny, gdzie niestety też wielokrotnie widziałem ostrzały i sprawdza się, czy nie ma alarmu, jest jakaś taka trwożność w sercu i smutek też, gdy widzi się budynki, które w okolicach dworca są zniszczone, to ma się świadomość, że to jest miasto, które cały czas jest atakowane, cały czas jest w sercu strasznej wojny.
Powiedział Paweł Bobowicz. Pawle, bardzo dziękuję za korespondencję.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Jest godzina 8:45.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
Podwójny ambasador w dwóch bardzo ważnych światowych stolicach, w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Pan Marek Magierowski jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Jak pan patrzy na wojnę na Bliskim Wschodzie?
Z pewnej odległości, na szczęście, z dystansu. Dzisiaj już nie jestem ani ambasadorem w Izraelu, ani w Stanach Zjednoczonych. To na pewno bardzo gorący okres dla obecnych naszych przedstawicieli w tych stolicach. Patrzę z niepokojem oczywiście, jak większość pewnie mieszkańców nie tylko Bliskiego Wschodu, ale właśnie też Stanów Zjednoczonych. Ale myślę, że ten konflikt, ta operacja wojskowa przeciwko Iranowi, co nie jest żadną tajemnicą i nie jest odkryciem nomen omen Ameryki, wpływa oczywiście na nas wszystkich i będzie jeszcze ta wojna wpływała szczególnie na światową gospodarkę. To jest, myślę, ten główny element, który powinien nas pewnie w najbliższych tygodniach czy wręcz miesiącach niepokoić.
To pytanie, ale też i profesjonalni analitycy. Kto jest motorem tej wojny? Czy motorem tej wojny jest Tel Awiw i Jerozolima, czy też Trump i Waszyngton?
Ja, starając się jakoś tam śledzić relacje między Jerozolimą a Waszyngtonem właśnie, no jednak dochodzę do wniosku, że głównym motorem, jak stwierdził pan, panie redaktorze, jest jednak premier Izraela Benjamin Netanyahu, który przecież od wielu lat, co także nie jest to tajemnicą, dążył do tego, żeby obalić reżim ajatolachów w Iranie, ponieważ uznawał ten reżim za egzystencjalne zagrożenie dla państwa izraelskiego i de facto dla narodu żydowskiego. I mówił o tym bardzo często, bardzo otwarcie i zależało mu na tym, żeby mieć u kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, z którymi relacje układały mu się różnie, sojuszników takich rzeczywiście wiernych, twardych i zdecydowanych. No i wreszcie, kiedy doszedł do władzy po raz drugi Donald Trump, jeszcze za czasów oczywiście jego pierwszej kadencji, kiedy Netanyahu także był szefem izraelskiego rządu. Te relacje były bardzo dobre, no ale teraz są znakomite. I myślę, że Netanyahu po prostu, nie wiem na ile cynicznie, pewnie dużo było cynizmu w tych jego działaniach, wykorzystał ten fakt i trochę, mówiąc najoględniej, popchnął prezydenta Trumpa i całą administrację amerykańską do tej wojny.
Bo widać, że Izrael realizuje w tej wojnie swoje cele. Po pierwsze osłabienie Iranu, ale po drugie być może ważniejsze to, co się dzieje w Libanie, czyli zajęcie południowej części Libanu, przesuwanie tych wojsk coraz dalej. Mówienie, to ma być czysta strefa bez zagrożenia dla Izraela. To są jasne cele. To znaczy, to widać, że Izrael realizuje swoje cele. A Stany Zjednoczone, czy Donald Trump zrealizował jakiś cel, który jest celem Stanów Zjednoczonych?
Panie redaktorze, z tego co wiem, był niedawno w Libanie, więc pewnie nieco więcej wie na temat sytuacji obecnej w tym kraju niż ja. Ja miałem okazję odwiedzić też ten kraj jeszcze jako wiceminister wiele lat temu. Bardzo krótka wizyta, ale rzeczywiście zgadzam się, że po części wszystko wskazuje na to, że Izrael, czy sam premier Netanyahu, wykorzystuje tę sytuację i to, że opinia publiczna na całym świecie jest skupiona głównie na tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej, a szczególnie w cieśninie Ormuz, czyli zablokowanie tego ważnego szlaku transportowego, przede wszystkim dla eksportu ropy. O tym głównie rozmawiają stolice światowe, europejskie, natomiast rzeczywiście mniejszą uwagę przywiązują do tego i zwracają na to, co się dzieje, jak pan wspomniał, na południu Libanu, czyli do tej taka mityczna strefa od granicy izraelsko-libańskiej do rzeki Litani, gdzie często dochodziło przecież do interwencji militarnych wojska izraelskiego. I tym razem jest podobnie, to znaczy ja nawet kilka tygodni temu napisałem taki tekst, w którym zwróciłem uwagę na to, że dla Izraela tak naprawdę, owszem, jak wspominał premier Netanyahu, zagrożenie egzystencjalne ze strony Iranu istnieje, szczególnie w momencie, kiedy rzeczywiście Iran pracował nad stworzeniem własnego programu nuklearnego. Natomiast dużo poważniejszym takim bieżącym zagrożeniem, bezpośrednim, fizycznym dla Izraela zawsze było to, co działo się w Strefie Gazy i co działo się na południu Libanu, czyli w dwóch strefach, gdzie de facto władze sprawowały organizacje terrorystyczne, na południu Hamas, na północy Hezbollah. Pamiętam też jedną z moich wizyt jeszcze za czasów mojej misji w Izraelu, gdzie zostałem zaproszony przez właśnie Siły Zbrojne Izraela wraz z grupą ambasadorów do odwiedzenia północy Izraela. I pamiętam, że opowiadano nam o tym, o sytuacji takiej bieżącej, geopolitycznej w tamtym regionie i pokazywano mapy, plany, na których widniały na przykład pociski średniego, krótkiego i średniego zasięgu, umieszczone w prywatnych domach, w szpitalach, w szkołach, na południu Libanu właśnie, wskazując na to, że to jest to najbardziej bieżące i dotkliwe zagrożenie szczególnie dla tych ludzi, którzy mieszkali wtedy na północy Izraela. Także tutaj, wracając do tego wątku, który pan poruszył, rzeczywiście wydaje się, że Izrael trochę wykorzystuje tę sytuację i skupienie uwagi całego świata na nieco bardziej odległym regionie, to jest cały czas Bliski Wschód, ale jednak nieco dalej od południa Libanu. I nie wiem, czy słowo czystka jest tutaj najbardziej odpowiednie, ale rzeczywiście Izraelczycy robią swoje, mówiąc w cudzysłowie.
Nie tylko na wojnie, ale również w Knesecie, gdzie została wprowadzona kara śmierci dla Palestyńczyków. Zresztą były protesty nawet w Tel Awiwie czy w jakichś innych miastach Izraela, ale przenieśmy się teraz już do tej głównej stolicy, czyli Donalda Trumpa w nocy polskiego czasu oczywiście. wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, stwierdzenie, że ta wojna i te bombardowania potrwają jeszcze około 3 tygodni. Czy Donald Trump ma strategię? Czy wygra wojnę w Iranie? Czy ogłosi się zwycięzcą? Czy też nie ma na to szans?
Myślę, że Amerykanie byli paradoksalnie gorzej przygotowani do tej wojny niż sami Irańczycy. Widać wyraźnie, że nieco ugrzęźli. I to jest oczywiście trudno porównywać to, co dzisiaj dzieje się w okolicach Zatoki Perskiej do tego, co działo się czy to w Wietnamie, czy w Afganistanie. To jeszcze nie jest taka sytuacja, w której Amerykanie mieliby się w pośpiechu z tamtego regionu wycofywać. Ale widać też, że i słychać w słowach prezydenta Donalda Trumpa, że zależy mu na tym, żeby jak najszybciej tę wojnę, ten konflikt zakończyć. Trochę plącze się w zeznaniach, mówiąc kolokwialnie. Ja oczywiście wysłuchałem tego wystąpienia, krótkiego, i myślę, że mogło ono być rozczarowujące dla wszystkich tych, którzy komentatorów, obserwatorów, polityków, którzy oczekiwali kolejnej sensacji. I mowa była między innymi o tym, że podczas tego wystąpienia prezydent Trump zapowie, że nosi się z zamiarem wyprowadzenia Stanów Zjednoczonych z NATO, co zresztą wczoraj w ciągu dnia też było taką medialną sensacją dnia. A okazuje się, że te sformułowania, które cytowała jedna z angielskich gazet, nie były do końca precyzyjne. Oczywiście atmosfera jest taka, powiedziałbym, toksyczna wokół NATO i wokół jakby członkostwa Stanów Zjednoczonych w tej organizacji, szczególnie właśnie za czasów drugiej kadencji prezydenta Trumpa. Prawnie, tutaj myślę, że możemy uspokoić naszych słuchaczy i widzów, prawnie to jest bardzo skomplikowane i właściwie niemożliwe, jako że 3 lata temu Senat przegłosował ustawę, która nakłada dosyć poważne ograniczenia nawet na tak wyposażonego w tak szerokie prerogatywy prezydenta, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc wyprowadzenie Stanów Zjednoczonych z NATO jest trudne prawnie. Natomiast w sensie mentalnym, logistycznym, technicznym, oczywiście możemy się spodziewać sytuacji, w której Amerykanie nie będą tacy chętni na przykład odpukać w wypadku hipotetycznego ataku Federacji Rosyjskiej na któryś z krajów, który do NATO należy. Nie sądzę niestety, żeby decyzja w Białym Domu o uruchomieniu legendarnego artykułu 5 była natychmiastowa i taka, która spełniałaby nasze oczekiwania, czy oczekiwania krajów bałtyckich, czy jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego NATO, w tym, powtórzę, hipotetycznym kontekście. Natomiast nie było, wspominając o tym, że prezydent Trump nieco plącze się w zeznaniach podczas tego wystąpienia, mówił między innymi o tym, że oczekuje od swoich sojuszników, że zaangażują się w odblokowanie cieśniny Ormus, o której tutaj już wspominaliśmy. A jednocześnie mówił, że my tutaj tylko pomagamy, my nie potrzebujemy tej ropy naftowej, którą eksportuje Iran, i w ogóle nie jesteśmy zainteresowani eksploatacją tamtejszych surowców, ponieważ Stany Zjednoczone są absolutnie niezależne pod względem bezpieczeństwa energetycznego. A kilka minut wcześniej mówił o tym i z taką dumą wręcz i z ostentacją o tym, co się wydarzyło kilka miesięcy temu w Wenezueli, kiedy uprowadzono prezydenta Nicolasa Maduro, i wspominał o tym, że to jest wspaniała operacja militarna. Użył sformułowania, że zdobyliśmy Wenezuelę, a następnie w 2 zdaniach mówił o tym, że to dobrze z punktu widzenia rynków paliwowych, ponieważ Wenezuela ma ogromne zasoby ropy naftowej. Więc albo Stany Zjednoczone potrzebują rzeczywiście ropy naftowej, w tym wypadku z Wenezueli, albo jej nie potrzebują, w tym wypadku z Iranu, czy w ogóle czy z innych krajów leżących na Bliskim Wschodzie.
Potrzebują kontroli nad rynkiem.
Mamy sprzeczne sygnały. Dla wszystkich jest jasne, że to nie jest do końca tak, że Amerykanom w ogóle nie zależy na ropie naftowej, czy na kontroli właśnie dominacji na rynkach naftowych czy surowcowych w tym kontekście. Tam był jeszcze jeden, jeśli pan pozwoli, krótka dygresja. Bardzo ja czasami zwracam uwagę na takie leksykalne niuanse. Otóż wydaje mi się, że moja pamięć może szwankować, ale wydaje mi się, że po raz pierwszy w historii tego typu występów publicznych amerykańskich prezydentów prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał się do tego, że kogoś zabił. Mianowicie powiedział w którymś momencie w kontekście tak zwanej eliminacji, w cudzysłowie, Gazema Soleimaniego. To był generał słynny, najsłynniejszy irański generał, który był dowódcą oddziału Quds, takiej specjalnej jednostki działającej w ramach jeszcze słynniejszego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. No tak, Nemezis, człowiek, który trząsł całym Bliskim Wschodem de facto i został zlikwidowany przy pomocy amerykańskiego drona na początku stycznia 2020 roku, 6 lat temu. I prezydent Trump w tym wczorajszym nocnym przemówieniu powiedział: ja zabiłem generała Soleimaniego. I szczerze mówiąc, oczywiście powiedział to mimochodem, ale ja na to zwróciłem uwagę i powtórzę, myślę, że po raz pierwszy tego typu sformułowanie ja zabiłem, I killed, pojawiło się w wystąpieniu amerykańskich prezydentów. I generalnie, kończąc ten wątek i ostatnie zdanie na temat tego wystąpienia wczorajszego, było bardzo buńczuczne. Oczywiście po raz kolejny usłyszeliśmy, że ta kampania militarna idzie znakomicie, że Stany Zjednoczone dysponują najpotężniejszymi siłami zbrojnymi. Natomiast jak wiemy doskonale z historii, nawet posiadanie najpotężniejszych sił zbrojnych nie gwarantuje zwycięstwa. Czy będziemy mówili o Wietnamie, czy o Afganistanie, czy o Iraku, czy dzisiaj o Iranie.
A wracając, jeszcze jedno pytanie na temat tego wystąpienia. Czy nie jest tak, że właściwie opinia publiczna światowa czeka na te wariackie słowa, niezrozumiałe słowa Donalda Trumpa i jak on ich nie wypowie, to wszyscy są zawiedzeni. Tak jak przy okazji NATO napięcie rośnie w rozmaitych kręgach władzy w Polsce. Czy powie, że występuje z NATO? A on nie powiedział i wszyscy mówią, no nie powiedział. Naprawdę nie powiedział.
Pytanie, panie redaktorze, pytanie brzmi, czy prezydent Trump gra wszystkim na nosie. Jest na tyle inteligentny, sprawny umysłowo, że właśnie wykorzystuje tego typu okazję, żeby trochę z nas zadrwić. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z człowiekiem, który wypowiada się w sposób niespójny, nieskoordynowany, nieprzemyślany? Ja jednak skłaniałbym się ku tej drugiej wersji. Ciekawe jest także to, nawiązując do tego, co pan powiedział o tych oczekiwaniach całej opinii publicznej światowej na to, co powie albo czego nie powie Donald Trump, warto też zwrócić uwagę na to, jak reagują rynki finansowe na wszelkie tego typu zapowiedzi i potem już konkretne działania czy decyzje podejmowane przez Donalda Trumpa. No, doszliśmy do sytuacji, w której tak naprawdę jeden człowiek przy pomocy jednego wystąpienia, nawet jednego zdania, czy wręcz jednego tweeta może zatrząść rynkami finansowymi i surowcowymi. To jest bardzo ciekawe zjawisko, które mam wrażenie będzie jeszcze opisywane za kilka czy kilkanaście lat przez historyków.
A nie ma pan czasami wrażenia, że politycy europejscy jak piłeczki do ping-ponga się zachowują, bo cały czas odbijają się od rakietki Donalda Trumpa. Jak powie to, to powiedzą to, a jak powie tamto, to powiedzą tamto i w ogóle nie wiedzą, jak mają się zachować?
Potrzebna jest, jeszcze raz, spójność i jedność polityków europejskich. Mam wrażenie, że to wszystko pęka i rozchodzi się w szwach, mówiąc obrazowo. Każdy z polityków z ważnych stolic europejskich, czy to będzie Berlin, czy to będzie Paryż, czy to będzie choćby Aleksander Stubb, czyli prezydent Finlandii, robi swoje, mówi swoje, stara się jakby załagodzić pewne spory, tarcia i konflikty, które pojawiają się w relacjach transatlantyckich, ale nie ma w tym spójności. Ja jestem oczywiście jakoś tam instynktownie po europejskiej stronie w tym sporze, natomiast jestem też rozczarowany postawą wielu europejskich liderów. Inna sprawa, że na ich usprawiedliwienie moglibyśmy pewnie stwierdzić, że w przypadku relacji z kimś takim i obdarzonym taką, a nie inną osobowością jak Donald Trump, no trudno znaleźć jakiś klucz jednoznaczny, oczywisty, prosty, jakąś metodę rozmowy.
Ale to też jest tak, że Donald Trump mówi naturalnym językiem. Weźcie, pojedźcie, zróbcie, wycofajcie się, wynocha, cokolwiek. Takim naturalnym językiem. A politycy europejscy chcieliby mówić, my dbamy o zrównoważony rozwój, o klimat, o takie rzeczy. Chcieliby tą nową mowę europejską rozmawiać, bo w tym się potrafią odnaleźć, bo one słowa nic nie znaczą. Jak coś zaczynają znaczyć, to się dziwią i gubią.
Trochę jest w tym rzeczywiście racji. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby politycy europejscy dbali o klimat, bo to powinno na tym zależeć nam wszystkim. Oczywiście chodzi raczej o retorykę, chodzi o tempo, chodzi o obsesję pewną, prawda? Znaczy zawsze prowadzenie polityki w tym czy innym obszarze, kiedy zbliżamy się do obsesji, no, nie jest korzystne. I tak jest w przypadku polityki klimatycznej, polityki tak zwanej, ja nie lubię tego określenia, ale użyję tutaj w tym programie akurat polityki genderowej i tak dalej. Moglibyśmy sobie całą litanię tego typu obszarów wymienić. Ale politycy europejscy rzeczywiście zderzyli się ze ścianą, zderzyli się z nową rzeczywistością, z taką brutalną czasami retoryką obecnej administracji amerykańskiej, bo chodzi nie tylko o Donalda Trumpa, ale także od kilku innych polityków, Pita Hekseta, sekretarza obrony, no, który wypowiada się w sposób coraz bardziej ekstremalny, powiedziałbym. Też powołując się na Pismo Święte. No, żyjemy w jakiejś naprawdę dziwnej rzeczywistości, w której trudno się połapać i trudno się jakby zorganizować i poskładać myśli, a szczególnie trudno jest rozmawiać z samym prezydentem Trumpem.
Poskładamy te myśli w trakcie Triduum Paskalnego. Jest czas na przemyślenie rozmaitych rzeczy, bo dzisiaj Wielki Czwartek.
Korzystam z okazji, panie redaktorze, oczywiście życzę panu i wszystkim naszym słuchaczom spokojnych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.
I my, panie ambasadorze, też tego samego panu życzymy.
Dziękuję bardzo.
Marek Magierowski był gościem Poranka Wnet, 9:03. Jakub Duszak jest w studiu, ale zanim opowie w wiadomościach, to ja podziękuję. W takim razie Hanna Tracz wydała dzisiejszy poranek, Szymon Christianus zrealizował, Konrad Tomaszewski udostępnił na kanale YouTube, na mediach Adam Domagała dba o to, żeby na naszym portalu, nowym, ładnym portalu, zachęcam do tego, żeby wejść i zobaczyć, jaką mamy ładną stronę. Jest się czym chwalić i jest za co dziękować, bo to dzięki państwa wsparciu mogliśmy ten portal przez wiele, wiele miesięcy ciężko pracować i dbać o wszelkie detale, które na tym portalu są i rzeczywiście jest i ładny i bardzo wygodny w użyciu i to jest wielka zaleta tych wszystkich, którzy nad tym portalem pracowali. Komu jeszcze nie? Jakub Duszak, media społecznościowe, Kuba Duszak, który jest w studiu, komu jeszcze nie podziękowałem, a jeszcze czas na życzenia. Być może po godzinie 12 jeszcze państwo usłyszą mój głos, ale gdyby tak się nie stało, to oczywiście składam państwu życzenia błogosławionych świąt, spokoju, radości i odnowienia tej wiary, że zmartwychwstały Jezus Chrystus pomoże nam przetrwać i te trudne czasy, chociaż czy one są takie trudne, tego nie wiem.